Witam serdecznie Państwa, uczestników naszej dyskusji i panelistów, którym bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Proszę Państwa, myśmy tę dyskusję zaplanowali dość dawno, w jakimś sensie sytuacja zmieniła się, to znaczy to, co się wydawało taką sensacją numer jeden polskiej polityki, zeszło trochę na plan dalszy. Myślę, że nie jest to przypadkowe i nie sądzę, żeby to było przejściowe, to zejście na plan dalszy, jeżeli chodzi o mój pogląd. Tym niemniej sam fenomen jest istotnym elementem polskiej polityki, też życia politycznego, ale nie tylko politycznego, jak sądzę. I z tego punktu widzenia wart jest refleksji. Dlatego zaproponowaliśmy spotkanie na temat fenomenu Polikota, liberalizm integralny, bowiem on wydaje się być dzisiaj osobą w życiu publicznym, w polityce, który reprezentuje nie tylko liberalizm ekonomiczny czysto, bo takich jest więcej, chociażby trudno byłoby znaleźć partię polityczną, która by się tym w pełni uzasadniała, ale również jeżeli chodzi o sferę polityczną, obyczajową, kulturową, to znaczy, że on jest, zmieniając akcenty, jest liberałem wszędzie. To znaczy, że można powiedzieć, zaczynał swoją karierę polityczną od liberalizmu ekonomicznego, reprezentował i być może najsilniej reprezentował w ramach Platformy Obywatelskiej, wtedy, kiedy objął przewodnictwo komisji na rzecz naprawy prawa państwa, później ewoluował i dziś to nie było sprawą przypadku, że wśród jego 15 punktów, kiedy zorganizował wielkie spotkanie swoich zwolenników, tam w ogóle nie było postulatów ekonomicznych, właściwie społecznych, nie było ani też nawet dotyczących państwa, w razie niewiele. Więc ta ewolucja jest interesująca i ona też coś o nim mówi. Ewoluował też od właśnie poważnych problematyki ekonomicznej do autora różnych skandali, do showmana, zdobywając wielki kapitał rozpoznawalności, zainteresowania, chociaż niekoniecznie powagi politycznej. Można powiedzieć, że w tej fazie też widać było jednak jego wyraźnie takie liberalne, prawda, skłonności. Później mieliśmy fazę, która jest bardzo polityczna, to znaczy, że on wyciągnął pewne wnioski z metod działania PiS-u i zaczął przeciwko PiS-owi stosować te same metody, to znaczy brutalnej konfrontacji, często pomówień, języka, który wywoływał oburzenie, nawet wśród ludzi, którzy jego poglądy często, prawda, podzielali. I można powiedzieć, ostatnia faza, która się, czy też przedostatnia, która zaczęła się 10 kwietnia, gdzie on znalazł dla siebie dwa ważne tematy i które uczyniły z niego, osobiście to z pewną fascynacją obserwowałem, uczyniły z niego rzecznika dość istotnej części społeczeństwa, w każdym razie dość istotnej części inteligencji. To znaczy, jeżeli chodzi o stosunek do samej katastrofy i do PiS-u, to znaczy walcząc, ośmieszając mit, tworzony mit taki heroiczno-martyrologiczny, prawda, i z drugiej strony później rozpoczynając walkę z Kościołem, a w każdym razie z dostojnikami, prawda, Kościoła w związku z rolą, jaki dostojnicy odgrywali w czasie żałoby, później wyborów, czy też konfrontacji wokół krzyża i ostatnią fazę już polityczną, kiedy on próbuje przełożyć to na język polityczny bezpośrednio i tworząc ruch polityczny. Ostatnia uwaga, jeżeli chodzi o właśnie stosunek inteligencji, dla mnie dość fascynujące było obserwowanie, jak niesłychanie pozytywnie, chociaż często prywatnie, a nie publicznie, reagowały osoby bardzo poważne nawet w kręgach inteligenckich na inicjatywy Palikota, prawda, mamy wybitnego reżysera, który wystąpił po jego stronie, etyka, prawda, który poważnie traktuje utożsamianie Palikota ze sławnym esejem Leszka Kołakowskiego, prawda, kapłan i błazen, czy też tę jego gombrowiczowską interpretację. On temu też sprzyjał, właśnie pisząc nawet artykuły, podkreślając swoje gombrowiczowskie cechy, czy też utożsamianie się z Leszkiem Kołakowskim. Ja bym powiedział tak paradoksalnie, że gdy chodzi o bohaterów inteligenckich, to mieliśmy w latach 90. i dla wielu ludzi i później takim bohaterem, z którym duża część inteligencji utożsamiała się, był Adam Michnik, niektóre inne postacie z byłej Unii Wolności czy Unii Demokratycznej, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, ale nie bez takiego emocjonalnego utożsamiania jak Adam Michnikiem. Wiele wierszy, dzieł było jemu, prawda, poświęconych. Mieliśmy również części inteligencji utożsamiania się silne bardzo z Jarosławem Kaczyńskim i dla mnie było rzeczywiście osobiście szokiem, że dziś znajdujemy, że dziś w polityce Janusz Palikot jest tylko takim człowiekiem, który może inspirować filozofów do pisania esejów jemu poświęconych, prawda, czy do wypowiedzi publicznych, że to jest właściwie taki autorytet moralny dzisiaj najpoważniejszy, to dosłownie prawie cytuję z jednego z wywiadów powiedzi. O, to mówię o tym na wstępie, żeby trochę wyjaśnić, jakie były motywy zorganizowania tego pytania i na zakończenie takie pytanie, które dotyczy inteligencji, to znaczy czym tłumaczyć, że inteligencja, która miała, bardzo silnie była obecna w polityce i która miała własnych bohaterów, miała własne partie, czym wytłumaczy, że dzisiaj, bo właśnie, ja nie mówię, że cała inteligencja, to dotyczy na pewno wąskiej części, ale że w każdym razie ten Janusz Palikot stał się takim bohaterem, przynajmniej, prawda, części inteligencji. O, teraz już nie będę przedłużał mojego wstępu. Zazwyczaj mamy taki tu obyczaj, że w porządku alfabetycznym prosimy panelistów o zabranie głosu, uczynimy ci wyjątek. Mianowicie Kinga Dunin poprosiła o to, żeby jako ostatnia wystąpiła, więc...
Muszę pierwszą, bo chciałam raz ostatnio.
No, bardzo dobrze, tylko chciałem też o tym poinformować, że to nie jest w żadnym wypadku dyskryminacja z naszej strony, że poprosimy Roberta Krosowskiego o zabranie głosu jako pierwszego. Bardzo proszę.
Dzień dobry, witam Państwa. Dwa pytania są w tym, co mówił Pan Profesor. Pierwsze pytanie o to, co nam mówi o liberalizmie, fenomen Palikota. I drugie pytanie, co nam mówi o polskiej inteligencji, fenomen Palikota. Więc zacznę od liberalizmu. Wydaje mi się, że nie mam do czynienia oczywiście z fenomenem liberalizmu integralnego, bo liberalizm integralny jest czymś, co w świecie zrealizowanego liberalizmu potrzebne nie jest. Znaczy to wszystko, co pisali liberałowie od Locke'a po Rawlsa, niespecjalnie jest potrzebne w momencie, kiedy nie ma naprzeciwko nich ani monarchii absolutnej, ani komunizmu, lecz właśnie rzeczywistość o charakterze liberalnym. Jeśli już pojawia się potrzeba liberalizmu, wtedy, kiedy mam do czynienia z jakimś drobnym defektem. Wtedy potrzebny jest liberalizm akcyjny. Liberalizm jako narzędzie rozwiązania konkretnego problemu, jakim jest defekt liberalizmu w jakimś miejscu. Ale jak patrzymy na rzeczywistość polską i to, co się dzieje dzisiaj, to wydaje się, że to tutaj też liberalizm integralny niespecjalnie jest wygodnym narzędziem, choćby był sprofilowany do kształtu liberalizmu obyczajowego, bo problem Polski na przykład nie polega na tym, że została w jakiś sposób ograniczona czy nadwyrężony liberalny kanon. Liberalne standardy w Polsce są na tyle dobrze przestrzegane, że gdyby ludzie, którzy siedzieli wokół Janusza Palikota na konwencji, czyli Manuela Gretkowska, Magda Środa czy Agata Bielik-Robson, chciały skierować...
Zrobić sobie aborcję na przykład.
Nie, powiedziałbym inaczej. Gdyby chciały się poskarżyć na to, co im przeszkadza dzisiaj w Polsce, czyli poskarżyć się na Donalda Tuska, który boi się biskupów i in vitro trzeba przez 3 lata w zamrażarce, gdyby się chciały poskarżyć na arcybiskupa Hozera, który straszy ekskomuniką, to i skierowały wniosek do Strasburga, to by nie wygrały, ponieważ z punktu widzenia standardów liberalnych, tych grubych standardów liberalnych, w Polsce nie dzieje się nic, co miałoby charakter odstępstwa od tego wszystkiego. To, że na przykład dostojnicy państwowi biorą udział w obrządkach czy w uroczystościach państwowych, samo w sobie niczym złym nie jest. Natomiast w przypadku polskiej monokultury oczywiście układa się w coś, co ma pewne parametry państwa wyznaniowego, ale one są, powiedziałbym, niedowodliwe, nie są na wykaz, do wykazania przed Trybunałem. W Polsce mam do czynienia w ogóle z problemem zupełnie innym. Znaczy mam do czynienia z czymś, co jest gwałtem czy opresją na wrażliwości liberalnej, czy jest atakiem na pewną kulturę liberalną. I wyraźnie widać, że liberalizm jako doktryna nie radzi sobie z rozwiązaniem tego problemu. I tu wydaje mi się, że zaczyna się ten problem, który sygnalizuje pan prezes. Znaczy pytanie, dlaczego inteligencja polska zwraca się w stronę Palikota, a nie zwraca się w stronę znanych na przykład polskich weteranów walk liberalnych, czy na przykład środowiska Unii Demokratycznej, albo w stronę dużych znawców doktryn liberalnej. Właśnie z tego powodu, że w polskiej inteligencji rodzi się głębokie przekonanie, że nie chce po raz kolejny przegrać. To jest ta trauma po Unii Demokratycznej, po Unii Wolności. Tamto środowisko też wyraźnie formułowało liberalne standardy, ale te liberalne standardy nie mogły się przekuć na sukces polityczny. Okazało się, że w tym świecie dużo brutalniej walczy się o swoje. Jest tak, że tak jak spoglądałem właśnie na Manuelę Gretkowską, na Magdę Środę, na Agatę Billik-Robson. Ich poparcie dla Palikota to jest takie poczucie, że polska inteligencja potrzebuje swojej bomby atomowej, potrzebuje swojego najemnika, potrzebuje swojej odpowiedzi na epokę spin-doktorów, którzy działają na rzecz Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, potrzebuje też swojego wojska zaciężonego, żeby pójść na wojnę z episkopatem. Więc jest to poczucie, że walkę o przywrócenie liberalnej wrażliwości w Polsce można wygrać nie metodami miękkimi obrony kanonu liberalnego, a za pomocą pewnej wojny kulturowej, czyli za pomocą pewnej agresji, za pomocą walki, która będzie dużo bardziej stanowcza niż to, co robiły dawne środowiska Unii Wolności, bo dawniej co robił na przykład Bronisław Geremek, kiedy mu zaproponował Wałęsa zostanie premierem. Wystąpił z miękkim pakietem 3 postulatów, z których jeden brzmiał rozdział Kościoła od państwa. Pojęcie rozdziału Kościoła od państwa nie działa na rzeczywistość polityczną. Widzimy na przykład, że dawniej marzeniem polskiej inteligencji było, to jest to marzenie, które sformułował Adam Michnik właśnie i Leszek Kołakowskim, to było marzenie o tym, że można się z Kościołem dogadać, można się podzielić i doprowadzić do satysfakcjonującego dla liberałów podziału wpływów. Dzisiaj wiemy, że taki podział jest niemożliwy. Kościół nie przestrzega tego podziału. Znaczy wiemy dobrze, że i to nie jest nawet kwestia złej woli Kościoła. Kościół ma zupełnie inne interesy niż mają polscy liberałowie. A zatem dzisiaj inteligencja już wie bardzo dobrze, że z Kościołem można budować demokrację w Polsce, a nie można zbudować liberalnej demokracji. I to jest powód, dla którego wzrok wszystkich zwraca się w stronę człowieka, który niespecjalnie jest odczytany, jeżeli chodzi o kanon liberalny, niespecjalnie posługuje się orężem liberalnym w sporach, bo to nie jest postać, która będzie cytowała gęsto Mila czy Locke'a. Natomiast jest to człowiek, który będzie starał się odpowiedzieć na pewną przewagę strony, nazwijmy to sobie, klerykalnej, nie tym, co by odpowiedziało środowisko Unii Wolności, a środowisko Unii Wolności próbowałby krzywić kulturę liberalną, próbowałby rozpowszechniać wrażliwość liberalną. Palikot zagra radykalnie ostrzej. Palikot będzie budował wrażliwość i kulturę antyklerykalną. I pod tym względem Palikot jest nowoczesny. Palikot jest kimś, kto pasuje do tej rzeczywistości. Palikot jest kimś, kto rozumie, że zmienić układ sił między światem liberalnym a światem, nazwijmy to sobie, konserwatywnym, można tylko za pomocą agresywnej walki i z Kościołem, no i z tą postacią, która tak zawiodła liberałów, czyli z Donaldem Tuskiem, prawda, który zalegalizował konserwatywną kontrrewolucję w Polsce, który zadał pewien cios środowiskom liberalnym, ponieważ uwiarygodnił, zalegalizował ten podział wpływów, który dzisiaj jest. Więc mam wrażenie, że Palikot mówi nam o tym, że polska inteligencja ma dosyć porażek, polska inteligencja ma dosyć liberalizmu bezzębnego, liberalizmu, który mówi w kółko o kanonach, o standardach, przypomina, prawda, napomina, poucza. Jest to moment takiej pewnej determinacji, która oczekuje ataku, pójścia na wojnę. Jest to ten moment, kiedy inteligencja uświadomiła sobie w ogóle, że prawdopodobnie bez wojny kulturowej ze światem, nazwijmy to sobie, konserwatywno-klerykalnym, nie jest możliwe zbudowanie nowego kompromisu. To jest w ogóle sytuacja taka, która pokazuje, że polska inteligencja A jest za rozwiązaniami, nazwijmy to sobie, siłowymi czy quasi siłowymi w obszarze oczywiście retoryki, a nie w obszarze działań politycznych. Druga rzecz, że głównym kryterium w tej chwili oceny instrumentarium politycznego jest sukces.
Dziękuję bardzo. Marcin Król, bardzo proszę.
Jak nikt z nas tutaj, nie możemy powiedzieć, ja nie jestem przekonany, że ruch Palikota jest już przegrany. To się okaże, no jeszcze może dość długo potrwać i zobaczymy. Natomiast w znacznej mierze przychylam się do uwag Roberta Krasowskiego, z tym, że chciałbym przesunąć akcenty. Pierwsza rzecz, jaką uczynił Palikot i która okazała się moim zdaniem wcale nie trafna w jego działaniach, natomiast źle wykonana jak do tej pory. To dotyczy w ogóle jego działań jak na razie. To znaczy tam jest wiele dobrych pomysłów, które nie są sensownie realizowane. Ale to już mniejsza, nie mnie oceniać. Jest on politykiem, więc panie Robercie, Mila ani Loka nie będzie cytował. Który polityk by cytował gęsto Mila i Loka, to by natychmiast wyleciał z polityki, prawda? Więc natomiast pierwszą rzeczą, którą on uczynił niesłychanie trafną, to jest antyklerykalizm. I tylko nie ten antyklerykalizm, który stał się taki znany. Przepraszam, czasem to mówię, ale to nie elegancko, ale mieszkam na wsi od 20 ponad lat i znam, znaczy niesłychane poparcie ma Palikot wśród chłopów. Entuzjastyczne ze względu na znienawidzenie, jakim rzeczywiście cieszy się Kościół na wsi w tej chwili. Znienawidzenie, mówię to świadomie, nie religii, nie daj Boże, tylko Kościoła. To ja podam Państwu jeden przykład. Trwają przygotowania do bierzmowań, będą bierzmowania w maju. Dzieci muszą chodzić 3 razy w tygodniu po 3 godziny popołudniami do nieogrzewanego kościoła na lekcje religii. Wszystkie zapadają na zapalenia płuc, że tak powiem, lub 95%. Te lekcje religii są na nieprawdopodobnie niskim poziomie, a jednocześnie to niepójście powoduje ex katedra w czasie mszy wymienienie nazwiska, prawda? Więc, no i tak dalej, prawda, to, że Kościół pod żadnym pozorem nie spuści sceny pogrzebu, prawda, jeżeli to jest nawet człowiek, który, no, którego rodzina po prostu nie jest w stanie zapłacić. Otóż to jest antyklerykalizm, który w Polsce dzisiaj będzie wzrastał i to w tempie bardzo szybkim. Po prostu autorytet Kościoła na skutek jego wewnętrznej niezdolności do przemian, ja nie chcę w to wnikać, to można by to wytłumaczyć, co tu się dzieje, ale nie będę w to wnikał, niesłychanie osłabł, atak w tym kierunku, atak na wykonany przez Palikota jest moim zdaniem skuteczny na dłuższą metę i rzeczywiście jest to atak potrzebny. Mówię to ze stanowiska, nazwijmy to, wewnątrzkatolickiego. I tak mimo wszystko uważam to za atak potrzebny, dlatego że nie może być tak, żeby Kościół był proliberalny, ale nie może być tak, żeby Kościół jednocześnie lekceważył świat społeczny i świat, no, że tak powiem, problematyki socjalnej. Ten atak oczywiście na razie, jak powiedziałem, nie został właściwie skierowany. On się cieszy poparciem części inteligencji ze względów zrozumiałych i sensownych, moim zdaniem. Wymaga rzeczywiście przełożenia na inne kategorie. To nie chodzi o rozdział Kościoła i państwa, bo rozdział Kościoła i państwa w zasadzie w Polsce funkcjonuje, prawda? Chodzi o faktyczne zachowania społeczeństwa, które staje się społeczeństwem liberalnym, a na które Kościół chce wywrzeć i to właściwie siłą, że tak powiem, szantażu społeczno-moralnego chce wywrzeć wpływ na niski, na poziomie grassroots. Ja nie mówię o poziomie biskupów. Nie chodzi mi o biskupa Hozera w tym przypadku, chodzi mi o mojego proboszcza, prawda? I setki innych proboszczów. To jest przeciwnik, który stał się przeciwnikiem bardzo poważnym i wartym zaatakowania, ponieważ to jest przeciwnik, który w tej chwili jest najsilniej antymodernistyczną formacją w Polsce. Jeżeli nie PiS przeszkadza zmodernizować Polskę, a moim zdaniem właśnie codzienne życie Kościoła przeszkadza zmodernizować Polskę. A PiS oczywiście z tego korzysta, to nie ma wątpliwości, ale tylko korzysta. To PiS by nie zdołał wytworzyć takiej atmosfery, jaką wytwarza Kościół. No, także warto zważyć, są badania potwierdzające to, 70% biskupów, proboszczów mniej więcej powtarza Radio Maryja. To są cyfry olbrzymie po prostu. Nie wiem, czy całkowicie aprobuje, ale w każdym razie w kazaniach wykorzystuje nauczanie Radia Maryja. Trzeba sobie zdać z tego sprawę. To jest konfrontacja w tej chwili, że tak powiem, sił liberalnego, ja nie chcę użyć słowa postępu, tylko przemiany, która jest nieuchronna, moim zdaniem. Ja nie we wszystkim się z niej cieszę, dalece nie we wszystkim, ale ona jest nieuchronna, bo społeczeństwo będzie coraz bardziej liberalne i młodzi ludzie są coraz bardziej liberalni, nic się na to nie da zrobić ze siłami wstecznictwa, jak to się dawniej mówiło, najzwyczajniej w świecie, klasycznego wstecznictwa, które okopało się na swoich pozycjach i nie popuści, bo nie ma pomysłu. Na tym polega ten dramat, moim zdaniem, Kościoła. Kościół nie ma żadnego pomysłu społecznego, jak ma się zachowywać w nowoczesnym społeczeństwie. To jest pierwsze, co chciałem powiedzieć. I dlatego, jeżeli ruch Palikota wykorzysta ten wątek, to moim zdaniem ma duże szanse nie tylko wśród inteligencji. Nie jest to fenomen wyłącznie inteligencki. My znamy opinie inteligenckie, bo inne opinie nie są po prostu wyrażane, prawda? Natomiast i nie nastąpiła na razie żadna forma organizacji tych opinii. Ruch Palikota nie umiał na razie tych ludzi, którzy by go poparli, a którzy nie są inteligentami, jakoś zorganizować. Ale może będzie umiał, nie wiem. Tego po prostu nie wiem, nie jestem tu specjalnie, nie mam specjalnego zdania ani kompetencji. I drugi punkt, który chciałem poruszyć, to jest ta kwestia pewnego rodzaju elitaryzmu ruchu Palikota. Otóż ja mam takie, chciałem przypomnieć o takie stwierdzenie Tocqueville'a, ale powtarzane przez bardzo wielu filozofów, tylko dziś oczywiście wszyscy się boją coś takiego powiedzieć. Cóż, Tocqueville w pewnym momencie mówi, rozważając sprawę religii, dlaczego religia jest niezbędna dla społeczeństwa, dla moralności, mówi bardzo wyraźnie, że jest niezbędna, ludzie muszą mieć oparcie w podstawach moralnych, z wyjątkiem tych nielicznych, którzy dysponują odpowiednią inteligencją, wiedzą, czasem i możliwościami finansowymi, którzy mogą myśleć. Dla tych religia nie jest niezbędna. Prawda? Oni mogą wyjść poza religię. To jest w jakimś sensie niesłychanie ostre i cyniczne sformułowanie, ale expressis verbis, niemal powtarzam to chwilę tutaj. To mówiło bardzo wielu ludzi potem z mniejszą lub większą odwagą. To jest w gruncie rzeczy prawda w jakimś sensie. Jeżeli przez religię rozumieć pewien zestaw kodeksu etycznego, to powtarzał Leszek Kołakowski także. Prawda? Tylko nikt Dzisiaj liberałowie nie odważą się tego powiedzieć, ponieważ to brzmi elitarystycznie. Znaczy to brzmi tak, że ten, co ma pieniądze, inteligencję i głowę i tak dalej, to może się nie przejmować kodeksami, nakazami i tak dalej, a większość powinna się przejmować. Ja się w zasadzie z tym poglądem zgadzam. W gruncie rzeczy, dlatego że taki jest zbudowany świat, to Gil go dobrze widział i tak jest do dzisiaj, w gruncie rzeczy. Tylko oczywiście, jak można zbudować liberalny elitaryzm? I to jest pytanie, które niekoniecznie się wiąże z Palikotem, chociaż po części tak, ale w ogóle jest moim zdaniem pytaniem ciekawym. To znaczy, to jest pytanie o to, że w takich warunkach, w jakich my dzisiaj żyjemy na świecie, doskonale wiadomo, że olbrzymia część ludzkości nie jest w stanie podejmować świadomych decyzji demokratycznych. Prawda? Z powodów wiedzy, braku czasu, braku wykształcenia, braku informacji i tak dalej. W związku z tym, jak z tym faktem należy postąpić? No są różne koncepcje, nie będę ich przedstawiał, znane Państwu, prawda, na ten temat, wybrnięcia z tego. Jedne mniej, drugie bardziej antydemokratyczne. Natomiast stwierdzenie faktu istnienia lub potrzeby istnienia pewnego rodzaju liberalnego elitaryzmu, moim zdaniem jest rzeczą konieczną, żeby to jasno powiedzieć, co i tak się do pewnego stopnia dzieje lub będzie działo. To jest nieuniknione najzwyczajniej w świecie. To, czy to jest dobrze, czy to jest źle, trudno mi powiedzieć. Tu są argumenty i za, i przeciw. Natomiast de facto tak się dzieje i tak się coraz bardziej zaczyna dziać. No, ostatnim przykładem, i na tym kończę, tego liberalnego elitaryzmu jest, ja nie chcę porównywać Palikota, oczywiście jest prezydent Obama, prawda? Prezydent Obama jest człowiekiem, który właściwie chciałby opierać się tylko na racjach rozumu, na głębokiej wiedzy, na możliwie obszernej wiedzy zdobytej przez ekspertów i tak dalej, i nie przejmować się opinią publiczną, ani PR-em, ani niczym takim, prawda? Jednocześnie niewątpliwie jest liberałem, prawda? Ale jest liberałem niewątpliwie elitarystycznym. No, czy to mu sprzyja, czy nie? No, jak widzimy, nie za bardzo na razie. Ale czy to jest postawa rzeczywiście zła? Czy to jest postawa niebezpieczna dla świata? No, mam tu swoje wątpliwości i bym starał się jej może bronić. Dziękuję.
Bardzo ciekawe porównanie Palikoty do Obamy. Tak, tak. Andrzej Rychard, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja będę chciał się skoncentrować na próbie odpowiedzi na pytanie o to, o czym świadczy fenomen Palikota, czy w jakiś sposób odpowiada zmianom i tendencjom społeczno-kulturowym w naszym społeczeństwie. To jest jedno z pytań, jakie nam tutaj organizatorzy zadali. Otóż teza, której będę chciał bronić, jest taka, że fenomen Palikota ma podstawy społeczne i te podstawy społeczne mogłyby stać się siłą niosącą tego typu inicjatywę, gdyby zarazem pan Janusz Palikot nie zawęził swojego programu w sposób znaczący do postulatów antyklerykalnych, tutaj mówią coś odwrotnego niż to, co powiedział Marcin Król, co stało się, gdy porównamy jego obecną pozycję z tym, co prezentował na konwencji, która była dużo, dużo jak gdyby szerszym otwarciem programowym niż to, co robi teraz. Pierwsza część, w której chciałbym się skoncentrować na tym, że te podstawy społeczne istnieją. Kiedy mówię o tym, że istnieją podstawy społeczne, mam na myśli to, że no mamy do czynienia z dosyć istotną ewolucją orientacji polskiego społeczeństwa, która jest no, charakterystyczna dla społeczeństw modernizujących się, będących w obliczu i w trakcie coraz silniejszej integracji europejskiej, i zarazem mamy do czynienia z niespójnością pomiędzy tymi zmieniającymi się orientacjami, a dość konserwatywnie funkcjonującymi instytucjami społeczno-politycznymi. Ta zmiana orientacji polega generalnie rzecz biorąc na rosnącym przyzwoleniu dla szeroko rozumianego, choć no, niedokładnie definiowanego liberalizmu. I tutaj parę faktów, które pochodzą z serii badań Centrum Badania Opinii Społecznej, które to badania pokazują wyraźnie, że polskie społeczeństwo w coraz większym stopniu jest skłonne akceptować postawy etykietowane jako liberalne, tak to nazwijmy, bądź pewne zachowania, które jesteśmy skłonni z liberalizmem łączyć. W jednym z badań w roku 2007 pytano się o skojarzenia emocjonalne, jakie budzi hasło konserwatyzm i liberalizm. Otóż pozytywne skojarzenia liberalizmu, hasło liberalizm budziło u 22% osób, pozytywne skojarzenia hasło konserwatyzm budziło u 15% osób. Jako zwolennicy liberalizmu deklarowało się 20% osób, jako zwolennicy konserwatyzmu 10% osób. Oczywiście przy wychodzących także w tych badaniach rozmaitych niejasnościach co do tego, co ludzie podkładają pod te hasła. Ale żeby zobaczyć nieco dokładniej, to można spojrzeć też z kolei na inne badania, które też badania CBOS-u, które pokazują, że między rokiem 2005 a rokiem 2010 w sposób istotny statystycznie wzrosło poparcie, poziom aprobaty, może nie poparcie, ale poziom aprobaty dla takich zachowań jak rozwody, homoseksualizm, eutanazja, seks przedmałżeński, stosowanie środków antykoncepcyjnych czy też aborcja. W każdym z tych przypadków w ciągu tych 5 lat w znaczący statystycznie sposób wzrósł poziom aprobaty dla tych zachowań. Zarazem zmalał poziom aprobaty dla zachowań będących pewnego rodzaju wykroczeniami wobec prawa lub naruszających pewne normy, takie jak zdrada małżeńska, bądź normy obywatelskie, tak jak nieuczestniczenie w wyborach. Poziom aprobaty dla tego typu zachowań zmalał. Myślę, że łącznie te dwa zestawy faktów są interesujące. Także w badaniach CBOS-u widzimy, że na przestrzeni pomiędzy rokiem 2001 a 2010 w znaczący sposób wzrosła aprobata dla mniejszości seksualnych. I to w rozmaitych wymiarach. Począwszy od tego, że coraz więcej ludzi deklaruje znajomość personalną gejów lub lesbijek. Coraz więcej ludzi aprobuje publiczne pokazywanie ich sposobów życia i także jest zwolennikami tolerancji. Oczywiście to nie są być może radykalne zmiany, natomiast one w każdym z tych badań, do których sięgnąłem, pokazują jednolitą tendencję ewolucyjną, mówiącą o tym, że no jest to właśnie dynamika modernizującego się społeczeństwa i jest to wyraźnie ułożone strukturalnie, zgodnie z przewidywaniami. Te postawy o charakterze liberalnym, no bądź liberalno-podobnym charakteryzuje najczęściej ta część populacji, która jest młodsza, lepiej wykształcona, żyjąca w wielkich miastach. I teraz zarazem te nowe, formujące się orientacje społeczne, tak jak powiedziałem, z trudem znajdują swoją reprezentację. W istniejących partiach politycznych praktycznie właściwie nie mogą znaleźć swojej reprezentacji. Znalazły swoją reprezentację u Palikota, który na swojej konwencji w sali kongresowej po raz pierwszy połączył w jedno ten typ postulatów liberalnych dotyczących zachowań i orientacji ludzi z pewnym odwołaniem się do emocji i sentymentów antypolitycznych, prawda, mówiąc o tym, że zmniejszmy liczbę posłów, zlikwidujmy Senat, z pewnym dążeniem do tego, aby uprościć państwo i zlikwidować rozmaite przebiurokratyzowane struktury i zlikwidować nietransparentność funkcjonowania państwa, czyli poprzez upowszechnienie ujawniania wszelkiego rodzaju dokumentów urzędowych. Przez to w moim przekonaniu i także dołączając do tego postulaty antyklerykalne. I właśnie nowością tego było pokazanie tej koncepcji jak gdyby jako spójnej całości. Połączenie tych postulatów w jeden przekaz, dobrze medialnie nagłośniony, to była nowa oferta na polskiej scenie politycznej. To tworzyło nową jak gdyby całość, która miała swojego wyraźnego adresata społecznego. Tutaj nawiązując do tego, co powiedział pan Robert Krasowski i co powiedział też, co powiedział chyba Alik Smolar nawet bardziej. Oczywiście wśród tych adresatów jest głównie inteligencja, ale z tego w żaden sposób nie wynika, że Palikot jest główną partią inteligencji, to też główną orientacją polityczną inteligencji. To musimy mieć na względzie także. W każdym razie on swojego adresata znalazł, tym adresatem była część środowisk inteligenckich i rzeczywiście jest interesujące, że nie było tam żadnych postulatów o charakterze ekonomicznym. Przypuszczam, być może, dlatego, że byłoby trudno Palikotowi, znanemu z orientacji dosyć, prawda, liberalno-rynkowej, połączyć ten typ takiego lewicującego liberalizmu obyczajowego krajowego ze sloganami prorynkowymi. Gdyby znalazł formułę na to, a nie jest to niemożliwe, wtedy ten przekaz miałby w moim przekonaniu jeszcze większą siłę. Na razie chyba nie znalazł, w każdym razie nie znajdował, dlatego milczał o gospodarce. I teraz w moim przekonaniu ten przekaz, to o czym powiedziałem, miało swoje podstawy strukturalne, swoje podstawy społeczne. Zostało dobrze pokazane w momencie w tej konwencji, która miała miejsce w sali kongresowej. Natomiast od tamtego czasu zaczął się moim zdaniem proces odchodzenia jak gdyby od tamtego przekazu, a w każdym razie niewykorzystywania, niewidoczne jest wykorzystywanie jego całości, tej wartości dodanej, płynącej z tego, że był to w miarę całościowy przekaz dotyczący wielu rzeczy, a nie tylko skupiony na antyklerykalizmie. A to zawężenie polega właśnie na tym, że ogranicza się przynajmniej w tej chwili w sposób publicznie najbardziej nagłośniony, widzimy pewnego rodzaju manifestacje antyklerykalizmu, które w moim przekonaniu w polskim społeczeństwie, które nie jest skłonne do popierania pewnych radykalnych zachowań, nie będą gwarantowały jak gdyby wzrastającego poparcia. Krótko mówiąc, Palikot dzisiejszy wydaje się być taki sam jak Palikot przedwczorajszy, a nie jest Palikotem wczorajszym, który zaprezentował się na tej konwencji, gdzie zapowiadał coś nowego. I to moim zdaniem jest pewnym świadectwem na to, że pewien potencjał społeczny, jaki jest zgromadzony i gromadzi się wciąż w tym społeczeństwie pomału się liberalizującym, wciąż czeka jak gdyby na swojego wyraziciela. Być może będzie to Janusz Palikot, być może będzie to ktoś inny, ale z całą pewnością ktoś taki się prędzej czy później moim zdaniem znajdzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Paweł Śpiewak, bardzo proszę.
Najciekawsze jest to, że nie ma Janusza Palikota między nami, który powinien wysłuchać tego wszystkiego na swój temat. Jest, tak? Aha. To zawsze jakieś przekaże. Otóż ja uważam, że Janusz Palikot jest politykiem niepoważnym, to znaczy politykiem, który nie posiada żadnej wiarygodności. W tym sensie, że 2 czy 3 lata temu jeszcze wydawał pismo Ozon o takim, powiedziałbym, radykalnie prawicowym charakterze. Był bardzo głęboko związany i zaprzyjaźniony z księżmi, organizował w klubie parlamentarnym spotkania z tymi księżmi, jakby lansował pewną bardzo wyraźnie taką powiedziałbym, myślącą w języku religii, w języku powołania religijnego wizję polityki, po czym zmienił tą orientację, szukając jakby dla siebie miejsca. Także sądzę, że jego liberalizm obecny, czy jego antyklerykalizm, to nie jest efekt wyboru światopoglądowego, tylko to jest efektem szukania dla siebie miejsca, to znaczy raczej jest wtórny wobec jego ambicji politycznych, aniżeli pierwotny w sensie ideowym. I w tym sensie, powiedziałbym, ten jego liberalizm nie ma ani głębi, ani powagi jakiejkolwiek, do której mógłbym się odnieść i któremu uważał za godne szacunku. Nawet te sformułowania, które zostały wygłoszone na sali kongresowej, powiedziałbym, że nie były sformułowaniami, które jakkolwiek budują czy wzmacniają moje przekonania na tematy jego poglądów liberalnych, chociażby dlatego, że zredukował liberalizm do tylko właściwie jednej kwestii, mianowicie kwestii obyczaju, czy kwestii szeroko pojętego, powiedziałbym, sposobu życia, w tym krytyki, powiedziałbym, modelu życia i modelu istnienia czy zachowania Polaków zbudowanych wokół tradycji, wokół katolicyzmu, czyli takiej postawy antyklerykalnej. I cały okres, znaczy ten krótki bardzo okres, od wrześniowego chyba wystąpienia w sali kongresowej, potwierdza właściwie tą samą tendencję, to znaczy tendencję do ograniczenia się do przekazu antyklerykalnego. Wbrew poglądom tutaj wcześniej wyrażonym uważam, że szczyt antyklerykalizmu polskiego w takim powiedziałbym najbardziej zajadłej, najbardziej agresywnej formie to są, przypomnę, lata 90., czyli moment, ten czas, kiedy pismo Tygodnik Nie, wydawany przez Jerzego Urbana, osiągał 1 000 000 nakładów i wtedy, kiedy taką wielką popularność wśród ludzi miało pismo też na mojej wsi, takie pismo Fakty i Mity, wydawane przez chyba łódzkich esbeków. Również wtedy te kabareciki typu Olga Lipińska i tak dalej miały taką siłę oddziaływania. Ten wątek, powiedziałbym, antyklerykalny w ramach Sojuszu Lewicy Demokratycznej był zawsze również mniej lub bardziej widoczny, ale w każdym razie istniał, choć oczywiście ten antyklerykalizm, niezależnie od tego, jak go zdefiniujemy, właśnie ludowy, prostacki czasami, agresywny, ciekawy, dowcipny, złośliwy, ten antyklerykalizm przetrwał, choć oczywiście ciekawe jest to, że pismo Nie straciło znaczną część czytelników i być może wiąże się to z zasadniczą kwestią, to znaczy kwestią zmiany sytuacji politycznej w Polsce. Tamten antyklerykalizm, który był naprawdę antyklerykalizmem, powiedziałbym, niezwykle i zarazem odważnym i groźnym dla Kościoła moim zdaniem, był antyklerykalizmem, za którym w jakimś sensie stał podział polityczny na postkomunistów, to ogólnie mówiąc, i pozostałych. Tych pozostałych w pewnym sensie zdefiniować jest nie sposób. Natomiast ten antyklerykalizm jest definiowany w zupełnie odmiennej kontekście politycznym i ten kontekst polityczny wydaje mi się być tutaj najważniejszy. Ważniejszy być może nawet niż inne fakty. Mianowicie zmiana polegająca na tym, że ten konflikt o Kościół i z Kościołem nie jest tylko problemem Kościoła, ale również kwestią, powiedziałbym, stosunku konfliktu politycznego między tak zwaną orientacją, nazwijmy to katolicko-narodową, językiem endeckim, który jest bardzo mocno przyjmowany w tej chwili przez formację katolickie i formacją, na pewno formację pisowską, i innym językiem, którego w pewnym sensie nie ma. To znaczy tego języka nie ma i Janusz Palikot jest jednym z tych, którzy próbują ten język zbudować. Czyli istotą czy ośrodkiem tej wojny w pewnym sensie jest z jednej strony Kościół, a z drugiej strony ta polityczna sytuacja. Jak bym powiedział, ten Kościół, który był atakowany w latach 90. i Kościół obecny uległ zmianie, bo to jest to zasadnicze pytanie, do jakiego kościoła się odwołujemy w takim krytycznym sensie. Otóż powiedziałbym coś takiego chyba, że kościół z pewnością jest jednym z największych beneficjentów zmian w dwudziestoleciu, prawda? W takim wymiarze i majątkowym, i w wymiarze takim, powiedział, wpływu na życie polityczne i wpływu na edukację, prawda? To znaczy kilkunastoletnie możliwości uczenia młodzieży i wpływania na ich poglądy i na światopogląd jest takim narzędziem, którego mogłyby wiele instytucji pozazdrościć. Powiedziałbym, że jest to jedyna instytucja, która ma możliwość kształtowania czegoś, co bym nazwał wrażliwością filozoficzną wręcz, czy taką wrażliwością na abstrakcyjne problemy, które żadna inna instytucja, żaden inny ośrodek w takiej skali formować nie może. Również ten Kościół jest, można powiedzieć, jest wygrany nie tylko z powodów majątkowych, nie tylko z powodów politycznych, nie tylko z powodów edukacyjnych, ale również przez to, że stworzył pewien język artykulacji swoich interesów. I ten język jest współbieżny, mam wrażenie, z językiem, który jest językiem pisowskim. Ten język, jeżeli bym charakteryzował, to byłby to język z pewnością, w którym pytanie, klasyczne pytanie religijne o wiarę, o sens wiary, o doświadczenie Boga, o doświadczenie, czym jest wiara dla mnie, zostały właściwie zepchnięte na plan drugi. Natomiast w planie pierwszym te podstawowe pytania to są pytania o, powiedziałbym, naród. I ta kategoria narodu w teologii i nauczaniu Kościoła, mam wrażenie, stała się kluczowa, można powiedzieć, ta koncepcja, którą kiedyś formułował ksiądz kardynał Wyszyński, mówiąc o tym, że trzeba ochrzcić naród, nie używał ochrzcić ludzi, tylko ochrzcić naród. Jak się chrzci naród, to jest o zupełnie inne pytanie. Nagle stała się właściwie taką podstawą nauczania kościelnego z tymi, powiedziałbym, związkiem, asocjacją i nauczaniem Radia Maryi, czy nauczaniem tego typu języka. I drugi wymiar, który stał się w Kościele takim dominującym, to oczywiście była i jest kwestia obyczajowości, to znaczy przede wszystkim kwestia rodziny i kwestia tego, co bym nazwał bardzo szeroko, nie definiując już w sposób prosty, czyli kwestia zachowań seksualnych, kwestia rodziny w stosunku do, powiedziałbym, różnego rodzaju, jak to mówi John Stuart Mill, tych radykalnych mniejszości czy odmienności w sposobach życia, prawda? I tutaj taki kolektywistyczny, czy powiedziałbym lekko autorytarny model nauczania Kościoła stał się w tym momencie modelem dominującym. I ten model, i ten Kościół, tak jakbym go definiował, jakbym go widział jako tego głównego beneficjenta w pewnym sensie zmian, czy jednego z najlepszych beneficjentów zmian tego dwudziestolecia, stał się... Połączył się oczywiście, co wszyscy widzieliśmy, z pewnym formacją pisowską, to znaczy z tym samym sposobem myślenia. I wydaje mi się, że Janusz Palikot ze swoim antyklerykalizmem, który nie posiada żadnych innych cech, właściwości, aniżeli te, które posiadała moim zdaniem gazeta Tygodnik Nieurbana. Nie widzę tutaj żadnych nowych rzeczy. Wręcz ta demonstracja, którą rządził Palikot, stawiając butelkę wódki chyba przed budynkiem biskupa Sławoja Głudzia, jest dokładnie powtórzeniem tego powiedzenia Urbana, tam biskup, coś tam, flaszka Głódź, prawda? Znaczy to jest ten rodzaj gestu, tego samego grymasu, który jest w gruncie rzeczy grymasem wtórnym, niepoważnym w pewnym sensie, to powiedziałbym, że Janusz Palikot chyba, takie mam poczucie, i ta jego strategia polityczna jest strategią radykalizacji tego konfliktu, prawda? To znaczy w tym sensie, że ta, powiedziałbym, polska prawica jest lepiej niż kiedykolwiek uzbrojona intelektualnie, czy była uzbrojona intelektualnie, miała bardzo i wybitne środowiska, i bardzo wybitnych myślicieli. Ta idea wojny kulturowej, która została, o której wspomniał Robert Krasowski, została, jakby można powiedzieć, przez te środowiska wzmocniona, powiedziałbym, bez de facto żadnej reakcji ze strony liberałów, ze strony lewicy, ze strony jakichkolwiek innych środowisk. W związku z tym Janusz Palikot chce podjąć walkę z tym kościołem, czy z tym kształtem kościoła, który jest zarazem, mam wrażenie, taką elementem pisowskiego, czy tej formacji prawicowej, ogólnie szerzej ujmując, tej prawicowej formacji. W związku z tym jest to de facto polityk, mam wrażenie, uwikłany w pewną grę polityczną. I o tyle inteligencja będzie go popierać, czy może go popierać, czy znaczna część inteligencji będzie go popierać, nie ze względu na swoistość cech światopoglądu, czy propozycji Janusza Palikota, bo wydaje mi się, że ta propozycja nie posiada podstawowego elementu, pakietu poglądów, które by czyniły ją poważną, to znaczy pakietu dotyczącego państwa przede wszystkim, podstawowych ustaw, KRUS-u, ubezpieczeń społecznych, służby zdrowia, nie ma nic do powiedzenia w kwestiach socjalnych, które są, wydaje się, jakby tutaj niezwykle napięte, nie ma nic do powiedzenia o problemie Unii Europejskiej. Jest to w gruncie rzeczy program na dobrą sprawę wyłącznie simplifikatorski, w tym znaczeniu również program, który w istocie ogranicza się tylko do kilku ogólnikowych haseł. I on próbuje, mam wrażenie, do tego typu wrażliwości, inteligencji, która czuje się zagrożona w sposób szczególny nie tyle PiS-em samym, ile ideologią pisowsko-prawicową, powiedział, on się próbuje się odwołać. Tyle, że to odwołanie wydaje mi się być niezwykle treściowo i intelektualnie ubogie i przez to nie traktowane też poważnie, jako że nie jest to, mam wrażenie, polityk, który posiada wystarczającą powagę i wystarczającą wiarygodność, żeby mógł cokolwiek zdobyć. Czyli w istocie rzeczy, nawet jeżeli Andrzej Rychard ma rację, że postawy liberalne się w Polsce wzmacniają. No, jeszcze jeden wskaźnik, żeby uzupełnić pogląd Andrzeja Rycharda, mianowicie więcej, to już po raz pierwszy chyba od dwóch czy trzech lat, więcej Polaków jest zwolennikami wolnego rynku niż jakiejkolwiek formy trzeciej czy tam kolektywistycznej formy gospodarki. To poparcie dla liberalizmu gospodarczego jest zdecydowanie w Polsce silnie obecne, ale to nie przekłada się na nic. To znaczy nie sądzę, iżby pytanie, czy Janusz Palikot coś nam mówi o Polsce, coś nam mówi o polskiej inteligencji, coś nam mówi o, powiedziałbym, takim zasadniczym problemie Kościoła, definicji Kościoła, nie wydaje mi się być to prawdziwe. To znaczy raczej wydaje mi się, że jest to postać efemeryczna w polityce, która zniknie w miarę, jak zniknie dla niej dostęp do mediów. I raczej należałoby czekać, czy oczekiwać albo, że pojawi się polityk z prawdziwą taką propozycją, która da tej stronie nieprawicowej jakiś język, albo też uważać, że konflikt z PiS-em jest na tyle poważny, że niezależnie od tego, kto będzie i jak będzie walczył z PiS-em, dla polskiej inteligencji ważne jest to, żeby tą formację polityczną i tą formację intelektualną nie dopuścić do władzy. I w tym sensie powiedziałbym, że to pytanie wyjściowe, które tutaj zostało sformułowane, które zapowiada jakieś wielkie problemy, poważne problemy intelektualne, czy zapowiada jakiś poważny dylemat, który w Polsce istnieje, wydaje mi się, żebym uznał za mało interesujący, to znaczy o tym samym wszystkim, czyli o kościele, o problemie prawicy, o problemie takiego wojny kulturowej, można innymi słowy spokojnie mówić bez obecności nazwiska Palikota i jego formacji. Te problemy pozostają takie same i tak samo palące i tak samo istotne, niezależnie czy ten aktor, nowy aktor polityczny odegra czy nie odegra jakiejkolwiek roli w przyszłej polityce. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I Kinga Dunin, bardzo proszę.
No właśnie, ja jeszcze nie wiedząc, że będę mogła mówić ostatnia, myślałam o tym, od czego zacznę i pomyślałam sobie, że zacznę od odpowiedzi na to pytanie zawarte w tytule. Czy to jest liberalizm integralny, czy populizm dla elit? I że ta moja odpowiedź będzie brzmiała może populizm, ale na pewno nie dla tych elit, które ja znam w Polsce. To nie znaczy, że zostałam po drodze przekonana, że i zmieniłam zdanie, tylko w związku z tym wymaga to pewnego doprecyzowania. Bo tak, po pierwsze ja się oczywiście, trudno się nie zgadzać z danymi, które zaprezentował profesor Rychard. Bardziej zaskakuje tu takie mówienie o tym, że sytuacja nareszcie dojrzała, żeby ktoś to zauważył i ktoś to wykorzystał. Na te dane różne organizacje, również o charakterze politycznym, również partie polityczne, tylko nie tak znane jak Palikot, bo nie zdobyły swojej rozpoznawalności w tych mediach i w tych warunkach, w których Palikotowi to się udało, mają to w swoim programie i też powołują się na te dane. To znaczy od dawna, mogę powiedzieć my lewica, pokazujemy, społeczeństwo polskie jest dużo bardziej liberalne niż wam się wszystkim wydaje. Stereotyp konserwatywnego społeczeństwa polskiego nie da się utrzymać w świetle wielu danych empirycznych. Ale to dotąd, i nagle okazuje się, że to odkrycie musiało zaowocować Palikotem. Możliwe, że od czasu do czasu takie postawienie kropki nad i jest potrzebne, ale tutaj bym się zgodziła z Pawłem Śpiewakiem, że jest to postać efemeryczna, że nic z tego raczej nie będzie i że raczej warto rozmawiać o sytuacji politycznej w Polsce, sytuacji naszej ideologicznej, niż zastanawiać się, jakie szanse ma ruch Janusza Palikota. I tutaj też bym przychyliła się do takiego argumentu, który wydaje się mało, może nie najistotniej, znaczy brzmi jako taki małostkowy, ale oczywiście jest to postać niewiarygodna z całą swoją historią, z historią wszystkich wypowiedzi swoich, z ozonem, z wypowiedziami homofobicznymi, które ma na sumieniu, z wszystkim, co robił. Nie jest kimś, komu można by było zaufać, a w końcu udawanie, że głosujemy na programy, jest tylko udawaniem, bo zwykle głosujemy także na ludzi. I osobowość przywódcy politycznego, poziom charyzmy, który może nam zaproponować, nie jest elementem bez znaczenia. Także jednak pozostaje jeszcze, w związku z tym ta kwestią pozostaje pytanie o to, jak to jest, że sfera polityczna i publiczna w Polsce jest bardziej konserwatywna niż społeczeństwo. To jest takie rozpoznanie, które mnie towarzyszy w gruncie rzeczy nie od paru lat, a właściwie od początku formowania się sceny politycznej w Polsce. Że jej konserwatyzm zawsze był silniejszy niż to, czego można byłoby się spodziewać jako po prostej emanacji polskiego społeczeństwa. Na pewno związany jest z tym coś, ten fenomen, o którym mówił Marcin Król, mianowicie takiej antyklerykalizmu ludowego, który zawsze w Polsce był obecny i polegał na tym, że nienawidzimy proboszcza, chętnie plotkujemy o tym, co robi z gospodynią w wolnych chwilach, ale jak przychodzi co do czego, to głosujemy na partię katolicką albo ogólnie jesteśmy za kościołem. I to jest, odkąd pamiętam polskie społeczeństwo, albo mogę sięgnąć do jakichś innych dokumentów, to ta postawa była zawsze tutaj obecna i ona nie szkodziła Kościołowi tak, jak wydaje się Marcinowi, że może mu zaszkodzić. To świetnie razem może współgrać właśnie z pewnymi wyborami konserwatywnymi. A więc mamy pytanie o sposób przełożenia pewnych zmieniających się nastrojów, światopoglądów, postaw społecznych na życie publiczne i polityczne. Dlaczego to się nie przekłada? No, jedną z odpowiedzi jest oczywiście sposób skonstruowania sceny politycznej, sposób nazwania głównego konfliktu oraz zupełnie banalne rzeczy jak sposób, nie wiem, finansowania partii politycznych. I pytanie, nawet gdyby Palikot był wiarygodny i gdyby jego prezentowane przez niego tezy miały szerszy wymiar, i tak nie wiadomo, czy udałoby się mu przeniknąć do tego, co jest w tej chwili oficjalną polityką. Łatwiej jest zrzucać to na jego niedostatki osobowościowe, niż powiedzieć, nie wiem, nikomu by się to w tej chwili nie udało. Między innymi dlatego, że ten konflikt tak wygląda, że głównym oponentem naszym jakby w jakimś sensie jest ta formacja narodowo-konserwatywna, gdzie Kościół i PiS tworzą ten język rzeczywiście nawzajem się wspierający, a jednocześnie, i tutaj wracam do tego, od czego zaczęłam, znaczy, że o tych polskich elitach, które chciał uwieść Palikot swoim populizmem liberalnym. A ten konflikt polityczny został zdefiniowany dosyć wcześnie, głównie przez Adama Michnika chyba, jako konflikt między demokracją a niedemokracją, a ciągotami totalitarnymi, czy wręcz faszyzmem. W związku z tym mamy taki układ, że jak ktoś chce być po stronie światła, to ma być po stronie demokracji, jakakolwiek ona by nie była. I każdy spór w ramach tej demokracji o to, jaka ona ma być, przeszkadza w tym walce w głównym konflikcie. W związku z tym wszyscy, nie wiem, są zaszantażowani tym, żeby głosować na PO po to, żeby nie głosować na PiS. Tą sytuację wszyscy przeżyliśmy. Poza tym, jak ważne jest odsunięcie PiS-u od wpływu na życie publiczne, ważne jest też jak to, co będziemy dalej robić z tą demokracją. I to, że nie możemy nic z nią zrobić i nie mogą się pewne głosy wykrystalizować, wynika z tego, że moim zdaniem bardzo silnie utrzymuje się ta tendencja, która traktowania tego jako głównego, podstawowego konfliktu, a nie mówię o inteligencji polskiej, nie mówię o środowiska czy nowej klasie średniej, młodej, której może zachowanie Palikota, a również jego tezy mogą odpowiadać im. Ale mówię o elitach, no elitach tych demokratycznych, które mają już swoją tradycję, mają swój etos, mają swoją historię. Te elity są elitami, które rzeczywiście bronią demokracji, ale jednocześnie bronią pewnego takiego centryzmu, boją się jak ognia wszystkiego, co mogłoby się wydawać radykalne. Zawsze muszą znajdować się po środku, zawsze muszą znaleźć dwie strony, które są zbyt radykalne i stanąć po środku. Uwielbiają pozycję arbitra i takiego nadrzędnego autorytetu. Jakbym miała zgadywać, o czym marzą polskie elity, to bym powiedziała, że marzą o założeniu takiego komitetu, w którym siedziałyby szacowne osoby i ustalały, czy polityka toczy się według dostatecznie eleganckich reguł. I rozdawały na przykład takie certyfikaty, kto uprawia elegancko politykę, a kto nie elegancko. I to nie są, w związku z tym prywatnie każda z takich osób, tutaj też się pojawiała ta różnica, to chyba Aleksander Smolar mówił, że słyszał wiele takich pozytywnych, prywatnych głosów na temat Palikota. Nareszcie ktoś powiedział. Tak, prywatnie jesteśmy przeważnie dosyć liberalni w tych konkretnych kwestiach. Ale publicznie tego nigdy nie powiemy, bo wtedy musielibyśmy zostać radykałami. Musielibyśmy być w tym układzie jacyś. A elity nie chcą być jakieś, chcą być ogólnie demokratyczne, humanistyczne, promodernistyczne i na tym zakończyć. W związku z tym, jeszcze raz powtórzę, jeżeli nawet jest to jakiś rodzaj populizmu, to co proponuje Palikot, populizmu liberalnego, to nie jest to populizm dla tej elity, która tutaj ciągle dominuje życie intelektualne.
Dziękuję bardzo. Teraz bardzo proszę, głos należy do Państwa. Prośba o przedstawianie się i o zwięzłe mówienie. Bardzo, bardzo, Bardzo proszę.
Krzysztof Luder, jestem biznesmenem. Chciałem się odnieść do tutaj wszystkich przedmówców, co powiedzieli, i ustosunkować się do tego, co zostało powiedziane. Ja tak mam troszkę na kartce, żeby wypowiedzieć wszystko to, co chciałbym wypowiedzieć. Akcja Palikota to kolejna efemeryda. Podobnie zresztą będzie, jeśli panie Kluzik-Rostkowska i Elżbieta Jakubiak podejmą się tworzenia nowej formacji politycznej. Palikot nie ma żadnego nowatorskiego projektu dla Polski. Tak samo zresztą, moim zdaniem, jak PO i PiS, które powstały na bazie sprzeciwu wobec rządów lewicy, a także poszukując same takiego programu. Palikot wyczuwa trafnie, że jest poszukiwana nowa alternatywa polityczna przeciwko głównym rozgrywającym. Liczy, że znajdą się liczni chętni. Jednakże jego ruch nie ma żadnego poważnego zaplecza intelektualnego i programowego. Słabość dzisiejszej PO i PiS tworzy więc szerokie pole do zagospodarowania.
Prośba do pana, że pan nie...
Już, ja długo nie będę mówił. Tak. Fenomen Palikota to nic innego, jak tylko kolejna próba wypełnienia tego pola, o którym wspomniałem. Generalnie ani PO, ani PiS nie przedstawiły do dziś wizjonerskiego programu dla Polski. Dotyczy to tak polityki zagranicznej, jak i programu modernizacyjnego Polski. Unia i NATO to projekty nie powstałe w Polsce, to pomysły, do których się dopięliśmy. W polskim interesie narodowym oczywiście. Ale czy one rozwiązują wszystkie polskie problemy, przed jakimi stoimy? Czy też raczej przynależność do nich powinna być nowym otwarciem dla polskiego projektu? Dzisiejsza siła PO to głównie słabość PiS. Dostrzega to Palikot. Ja nie widzę żadnego fenomenu Palikota. Dla mnie jego inicjatywa polityczna wynika z naiwnej wiary, że znajdzie dla siebie szersze miejsce na scenie politycznej.
Dziękuję bardzo.
Kończę jeszcze tylko. Ale to jest tylko mrzonka. Inicjatywa Palikota jest po prostu odpowiedzią na słabość dzisiejszej PO i jej skostnienie.
Dzień dobry, Paweł Luty, magazyn Liberté. Ja bym chciał powiedzieć o dwóch kwestiach. Znaczy, może najpierw odniosę się do tego, co pan powiedział przed chwilą. Palikot ewidentnie fenomenem jest, ponieważ potrafił zgromadzić 4000 ludzi w sali kongresowej. Jedynym przypadkiem, drugim z kolei, który można było powiedzieć o takim fenomenie, o takim ruchu oddolnym zgromadzenia takiej ilości osób, to było powstawanie Platformy i pierwszy kongres Platformy w Oliwii, na którym było z kolei 5000 osób. Więc Palikot jako fenomen istnieje w takim sensie, że potrafił zgromadzić oddolnie za pomocą internetu te 4000 osób w sali kongresowej. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to to, że partia Palikota, czy tam ruch poparcia Palikota, ten organizm, który chce stworzyć, i sam Palikot, jest populizmem, i to na dodatek, jak dla mnie, klasycznym. Jakby spojrzeć na definicję populizmu, no to Palikot odnosi się do tego super, tak? Ponieważ jest antyelitarny, mówi o tym, że elity polityczne w Polsce trzeba zmienić, że rządzą nami ci sami ludzie od 30 lat, no to jak Andrzej Leper, prawda? Jest to populistyczne. Chce dać władzę ludziom, chce związać wyborców jak najbardziej z okręgami, dlatego znaczy wyborców ze swoimi przedstawicielami, dlatego chce stworzyć jednomandatowe okręgi wyborcze, ograniczyć liczbę posłów i tak dalej. Moim zdaniem są to klasyczne elementy populizmu, który wcale do elit nie jest skierowany, wręcz przeciwnie, do tych, którzy te elity mają dość. Chce wprowadzać nowych ludzi do polityki, nie chce zapraszać polityków, którzy już są znani. O czym sam zresztą mówił i to wielokrotnie, między innymi podczas ostatniego kongresu Stowarzyszenia Projekt Polska. I jeszcze ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, o której też mówił Janusz Palikot, a propos tego, bo tutaj pan Paweł Śpiewak powiedział, że on jest niepoważnym politykiem. Palikot ma taki problem, że on musi się zdecydować albo znaleźć jakiś złoty środek pomiędzy tym, czy on jest błaznem, czy on jest mędrcem. Bo z jednej strony jest to piekielnie inteligentny facet, który wie, co mówi, ma coś do powiedzenia, ma bazę tego, ale z drugiej strony, kiedy on nie robi tego błazeństwa, kiedy właśnie nie wiesza tych serdelków, czy tam nie stawia wódki przed siedzibą Sławoja Leszka Głódzia, to media na niego nie przychodzą. Kiedy on wychodzi z jakimś inteligentnym projektem, no to mówią, dobra. A kiedy wykłada wibrator i świński ryj na stół, no to wtedy media się zjawiają i to ma jakiś oddźwięk. Więc moim zdaniem to jest też problem Palikota i ja bym nie skreślał go i od razu nie mówił, że jest jakimś niepoważnym politykiem. Dziękuję.
Jacek Grzychowicz, kilka pytań. Po pierwsze, co to za fenomen ten Palikot i dla kogo? Nie tak dawno Palikot ogłosił demonstrację przeciwko biskupom, a zwłaszcza biskupowi Hozerowi w obronie in vitro. Metodą obserwacji uczestniczącej stwierdziłem, że pod siedzibą biskupa Praskiego zebrało się kilkadziesiąt zwolenników Palikota. Onet.pl podał, że było ich 70, potem ktoś się chyba zawstydził i podwoił tę liczbę do 150, w innych miastach było jeszcze mniej. W ostatni piątek po ulicach chodziły jakieś grupy rozdające ulotki, wzywające zwolenników Palikota do auli na mało znanej ulicy. Podobno tę aulę udało się wypełnić, na ile osób mogłoby zrobić to samo. Pewnie z 1000 włącznie z bublem. W sondażach Palikot ma mniej więcej takie samo poparcie, co od dawna skończony politycznie Lepper. No a więc pytanie trzeba postawić, co to jest za fenomen. Po drugie, no jak ten fenomen ocenić, bo moim zdaniem jest to rzeczywiście fenomen, a dotyczy on tego, co można powiedzieć, a co nie była tutaj mowa o regułach elegancji w polskiej polityce, których nie lubię, no ale moim zdaniem, jeżeli ktoś mówi, pyta córkę, która straciła oboje rodziców, ile na tym zarobi, no to taka kreatura jest poza granicą komunikacji, z tym kimś się nie rozmawia. No w Polsce, jak widzimy, jest na odwrót, mamy do czynienia ze sztucznie wywoływaną fascynacją Palikotem. Pytanie trzecie, czy mamy do czynienia rzeczywiście z tym konserwatyzmem języka oficjalnego większym niż liberalizm społeczeństwa? Sądzę, że społeczeństwo jakoś sobie poradziło. Jest liberalne, ale także to się nie przekłada na kategorie polityczne. No i sądzę, że tutaj no, bardzo naiwne jest sądzenie, że można wywołać wojnę domową o in vitro czy inne kwestie. Natomiast jaka naprawdę jest ta scena polityczna? Orwellowska. To znaczy tu się coś zmienia i nie wiadomo dlaczego. Myślę, zgodnią do pewnego momentu jest powiedzieć coś pozytywnego o Putinie, od pewnego momentu myślą zgodnią jest krytykować Putina. Do tego orwellizmu dostosowują się tacy magicy, którzy kiedyś atakowali Michnika za to, że zbudował w Polsce dyktaturę zachodnich lewaków i polskich komunistów. No teraz mają mu za złe, że gdzieś tam powiedział, że ma syna, a to przecież myślę zgodnia, bo hetero normatywność nie powinien mówić publicznie, czy ma syna płci męskiej, czy pociotka hermafrodytę. I naprawdę nie wiadomo, dlaczego to się tak zmienia. No i wobec tego ten orwellowski obłęd powoduje wręcz groteskową rozbieżność między ludźmi nazywającymi siebie elitą, a tymi, którzy jeszcze coś myślą i są w rzeczywistości są dużo bardziej elitą. No i moim zdaniem mamy tu rzeczywiście kwintesencję fenomenu Palikota. No otóż pamiętam, że jako uczeń w liceum przeżyłem szok, kiedy się dowiedziałem, że Giedlek źle rządził. No i strasznie mnie to bolało, że panowie, których bardzo ceniłem, jak Gustaw Holoubek, występowali w telewizji na imieniny Gierka. No ale Gierek to był ktoś, jakaś tam postać historyczna. No a kto to jest Palikot? Nikt. No i właśnie, jeżeli ludzie nazywający siebie elitą zachwycili się Palikotem, występowali na konwencji tego handlarza win owocowych, czyli jak się to kiedyś mówiło, bełtów, no to oni w ramach tego orwellizmu za chwilę mogą wystosowywać ostrzeżenia, że Polsce zagraża faszyzm, jeżeli PiS obejmie władzę w jakiejś miejscowości, chociażby powiatowej, albo że ktoś krytycznie wypowie się albo że ktoś publicznie wypowie się krytycznie o Rosji, no ale wtedy, tak jak kiedyś dano w pomidor, odpowiadając na każde pytanie pomidor, no tak na te enuncjacje przedstawicieli elit odpowie się krótko palikot, no i to mam nadzieję głosy tych elit wreszcie wyłączy.
Tak. Zdawało mi się, że dyskutując nad fenomenem Palikota, część Państwa, w szczególności pan redaktor Krasowski i pan profesor Król, myśleli o nim, czy postrzegają go trochę jako przywódcę ataku na antymodernizacyjne siły w Polsce, w szczególności ataku antyklerykalnego. Powstaje pytanie, czy on rzeczywiście funkcjonuje, czy ma szansę funkcjonować jako przywódca takiego ataku. Bardziej przychylałbym się do opinii pana profesora Śpiewaka, ponieważ fenomen, o którym mówił pan prezes Smolar, o tej atrakcyjności pana Palikota, wydaje mi się, może być interpretowany również nie w kategoriach kogoś, kto organizuje ów atak albo kontrofensywę przeciw klerykalizmowi w Polsce, tylko jako kogoś, kto realizuje, który ma pewną funkcję katarsis, który publicznie wypowiada nastroje i tendencje, które występują w części inteligencji, nie tylko inteligencji, ale które w takim języku wypowiadać publicznie ta część społeczeństwa nie jest w stanie, nie potrafi, nie może. Kiedy Palikot mówi na przykład, że Lech Kaczyński ma krew na rękach, wyraża to niesłychanie drastycznie i brutalnie, ale wyraża pewną myśl, którą wielu ludzi podziela, myśląc, że Lech Kaczyński, jeśli nie swoimi działaniami, to tym, co się stało przed katastrofą, jakby ją psychologicznie przygotował. I inne jeszcze wypowiedzi Palikota wydają się wyrażać czy artykułować takie tendencje, których się publicznie nie należy, nie wypada, nie powinno się wyrażać. Wobec tego jako fenomen polityczny nie wydaje się on z tego punktu widzenia trwały, ponieważ nie ma, jak się wydaje, owych kwalifikacji przywódczych i o tym członkowie panelu dość obszernie mówili. Ani w sensie programowym, ani w sensie życiorysowym, ani w innym takich kwalifikacji przywódczych dla szerszego kręgu nie ma. Natomiast ową zdolność wyrażania pewnych tendencji ma. Drugą uwagę, którą chciałem zrobić, dotyczy narastającego liberalizmu polskiego społeczeństwa. W tej sprawie sądzę, że dwie rzeczy powinniśmy mieć na uwadze. Po pierwsze to, że procesy społeczne nie zawsze są liniowe, albo nawet rzadko są liniowe. Czyli narastanie pewnego procesu nie gwarantuje, że on będzie stale szedł w tym samym kierunku. A jak się czasem, na przykład w mojej dyscyplinie, w psychologii, mówi się o zjawisku tak zwanych opponent processes, o procesów antagonistycznych w stosunku do tych, które się rozwijają. Trzeba się zatem liczyć, że może zarówno wzrastać dalej tendencje liberalne, ale może powstawać także i reakcja przeciw nim, a w Europie współczesnej reakcje antyliberalne dają o sobie wyraźnie znać. Wobec tego nie powinniśmy przyjąć zapewnik, że mamy tu do czynienia z takim oto stanem rzeczy, ale także i z drugiego powodu. Poglądy ludzi, znaczy części ludzi, nie są wyryte w granicie. One są dosyć taką płynną strukturą, która w zależności od różnych kontekstów okazuje różne swoje aspekty. A więc w
w ramach jednego kontekstu można zobaczyć więcej liberalizmu, a w ramach innego u tych samych ludzi więcej konserwatyzmu. A taka sytuacja, jak nam się zdarzyła po 11 kwietnia, wyzwalała w ludzi właśnie inne aspekty niż te, które ujawniają się w badaniach, o których cytował pan profesor Richard. Nie jest moją intencją kwestionować znaczenie tych badań i wagę, którą on nosi, ta informacja. Ale tylko podkreślam, że z tego nie wynika, że mamy wyraźnie kształtującą się silną formację, na której można będzie zbudować projekt polityczny liberalny, inny niż ten, które są w tej chwili. I ostatnia krótka uwaga. Mówi się o zamknięciu polskiej sceny politycznej. Szczególnie pani redaktor Dunin tak pesymistycznie mówiła o tym, że tam się w obecnej sytuacji nikt wepchnąć nie może. Leper się wepchnął. Więc to oznacza to, że jednak nie jest to tak zamknięte, jak się na ogół o tym mówimy. Ciągle nie ma siły, która by próbowała z równą energią, jak w tym przypadku Andrzej Leper, takie zadanie podjąć.
Tadeusz Bartoś, ja chciałem się tylko do jednej kwestii odnieść, mianowicie do miejsca religii, funkcji religii. O tym mówił profesor Król, mianowicie, że dla elit religia niepotrzebna, dla ludu konieczna ze względu na tą funkcję jakby kontrolującą i wychowującą. Ten pogląd dosyć popularny wydaje mi się po pierwsze zakwestionowany w tym sensie, że w szeregu krajów dosyć daleko posunięta laicyzacja pokazuje, że także doły społeczne, czyli robotnicy, rolnicy, niereligijni funkcjonują w ramach struktur społecznych, zachowując się etycznie, więc to nie jest, religia nie jest potrzebna jako element taki wychowujący czy utrzymujący ludzi. A nie, pan się przychylił. Nie. Pan mówi, że się przychylił. Teraz już się pan nie przychyla. Okej. Okay. Dobrze, to zamykam moją wypowiedź. Dziękuję.
Krzysztof Stupnicki, Amplita. Ja muszę powiedzieć, że z perspektywy rynków kapitałowych to postrzegam pewne zjawisko też to inaczej, a tak mówiąc o naszej dzisiejszej debacie, to muszę powiedzieć tak, że po pierwsze ona jest troszeczkę patrzy na pana Palikota w bardzo skrzywionym zwierciadle, bo jednak widzę, że wśród mówców mamy tylko osoby, które są jemu nieprzychylne. Po drugie, moment. No, do debaty dobrze byłoby, żebyśmy mieli, prawda, po osoby, które są za i przeciw. Nie? Bo wydźwięk był taki, że nie utrzyma się, bo jest niewiarygodnym politykiem i te wszystkie zjawiska i ten ruch długo nie przetrwa. Ale mi się wydaje, że to była taka moja pierwsza refleksja, ale w sumie głębsza refleksja moja jest taka, że my chyba tutaj rozmawiając o pewnych pojęciach, mamy bardzo zniekształcone, mamy bardzo subiektywny sposób używania pewnych pojęć. Bo jeżeli pan profesor mówi, że Obama jest liberałem, to ja zaczynam się zastanawiać, czy w ogóle na tej sali jest coś, kto rozumie współczesne pojęcie liberalizmu. Bo oczywiście John Locke umarł 200 lat temu. I trzeba powiedzieć, że my żyjemy w socjalistycznej Europie. Żyjemy w kraju, który przez chwilkę realizował liberalny program ekonomiczny, ale bynajmniej Unia Demokratyczna nie jest organizacją, nie jest w kwestiach gospodarczych, nie była nigdy w kwestiach gospodarczych organizacją o poglądach liberalnych, tylko bardzo lewicowych. I no oczywiście możemy powiedzieć, że Obama jest liberałem, ale to jest tak samo prawdziwe stwierdzenie jak to, że Jarosław Kaczyński jest demokratą. I popatrzmy na to, co się dzieje w...
Słucham? Pan nie jest?
To jest pytanie retoryczne. Dobrze. Więc chciałem powiedzieć, że ja uważam, że fenomen Palikota pokazuje, że na naszej scenie politycznej jest do zagospodarowania obszar ludzi, którzy ma pewne poglądy liberalne w kwestii światopoglądowej, a jednocześnie jest wrogo nastawiony do integryzmu, który wydaje się być dominującym poglądem w episkopacie. A jednocześnie są ludzie, którzy którym daleko jest do Napieralskiego, no bo traktują go jako młodszego Gieremka Leszka Millera, prawda? I to jest pytanie, kto ten obszar zagospodaruje, no bo po prostu nie mamy partii liberalnych w kwestii światopoglądowej i gospodarczej. I mamy tylko partie, które jak klasyczne partie polityczne próbują, czy takie populistyczne, próbują twierdzić, że są bardzo centrowe albo są bardzo konserwatywne. No ale to jest taka partia bardzo anty. Dziękuję.
Krzysztof Kłobodowski, publicysta. Nie będę wygłaszał swoich oświadczeń wobec tak znakomitego grona. Nie śmiałbym, natomiast mam pytanie. Jeśli dobrze zrozumiałem, to państwo przyjmujecie za pewnik, że polski inteligent nie może się spełnić w ramach polskiej ideologii narodowej. Czy uważacie państwo, że krytyka narodu Gombrowicza jest ciągle ważna, czy doszły może jakieś nowe elementy? A może w takiej sytuacji wartałoby stworzyć propozycję intelektualną dla ludzi inteligentnych, wykształconych, otwartych na świat, która by afirmowała polską tożsamość w jakiś sposób, ale w sposób do przyjęcia dla ludzi kulturalnych i otwartych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Leszek Jarzewski, redaktor Naszyny Liberty. Wydaje mi się, że analiza Palikota, no mimo że mamy się odcinać od kategorii politycznych, tego czy jemu się uda, czy nie uda, no musi być też analizą polityczną, dlatego że Palikot bynajmniej nie myśli wyłącznie zwracając się do elit, Palikot realizuje pewien projekt polityczny. Jest wtedy pytanie, czy w tym projekcie politycznym z elitami mu jest po drodze, czy nie. Niewątpliwie nawiązując do tego, co mówił profesor Rychard, istnieje w Polsce elektorat taki, bym powiedział, integrystycznie liberalny. To jest jakieś 11-13% według Janusza Czaplińskiego. Mogę dodać tylko do tych statystyk, że niestety liberalizm, chociaż może aprobowany przez 1/4 społeczeństwa, rozpoznawany w tych samych badaniach CBOS-u jest przez 11%. Znacznie mniej niż konserwatyzm zresztą. Także Palikot bardzo słusznie rozpoznał, że liczba ludzi w Polsce, którzy z jednej strony są neutralni wobec Kościoła, a z drugiej strony są europejscy, a z trzeciej mają dochód, który ich lokuje w klasie średniej, że ten elektorat istnieje. I to jest elektorat jednocześnie najmniej, bym powiedział, dopiszczony przez Platformę, a inteligencja jest absolutnie na czele, ponieważ Platforma inteligencję znieważa, pogania ją batem, to znaczy pokazując jej Kaczyńskiego, i absolutnie sobie lekceważy, co pokazuje, że można w Polsce sprawować władzę i nie mieć nic wspólnego z elitami intelektualnymi, a jeśli jest się partią elit intelektualnych, tak jak Unia Wolności, to można bardzo łatwo przegrać. I myślę, że Palikot zdaje sobie z tego sprawę i dlatego nie sądzę, żeby kokietowanie akurat inteligencji poza być może pojedynczymi osobami, które on zna i on w końcu jest właściwie, tak? No przecież jest po filozofii. Agata Bielik-Robson z nim studiowała. To niewątpliwie jest jakby, że tak powiem, jeden z państwa, tak? Czy jeden z nas. Co nie znaczy, że nie będzie się zachowywał tak, jak mu dyktuje po prostu taktyka polityczna. I z tego punktu widzenia to, czy Palikot jest, czy nie jest wiarygodny w tym, co mówi, to znaczy, czy on naprawdę w głębi sensu jest konserwatystą, czy jest lewicowcem, czy jest liberałem, jest o tyle mniej istotne, że ważne jest to, jaki elektorat go niesie. To znaczy Donald Tusk w głębi serca może jest liberałem, ale mnie to mało interesuje, czy on jest liberałem, jeśli realizuje projekt załatwiania dopalaczy czy kastracji pedofilów. Po prostu on wybiera pewną opcję i Palikot zwraca się do pewnego elektoratu i jeśli ten elektorat będzie liberalny, to Palikot też będzie liberalny. Tak po prostu wygląda polityka w Polsce. Wydaje mi się, że jest, bardzo ważne jest tu pytanie o Kościół. To znaczy Kościół oczywiście w Polsce nie zdaje sobie sprawy, że ma szansę przetrwać w tym stanie, w jakim jest, tylko jeśli będzie taki breżniewowski, to znaczy zachowawczy, nie będzie się wychylał i nie będzie próbował ani reform, ani ekspansji. Kościół jakby nie zdaje sobie z tego sprawy, że dorosło pokolenie w Polsce, które na Kościół nie patrzy przez pryzmat zasług lat 80. i wcześniejszych zaborów, tylko patrzy jako na instytucję, która spełnia, obsługuje pewne rytuały, które są dla nas ważne, ale nie ma żadnej... ci ludzie nie wyobrażają sobie Kościoła aktywnego politycznie. I Palikot
Palikot odpowiada na te potrzeby. To znaczy Palikot daje pstryczka w nos biskupom, natomiast oczywiście to nie będzie wystarczający powód do tego, żeby odniósł sukces, czy żeby trwale zaistniał na scenie politycznej. Uważam, że bardzo ważne jest inne pytanie i nie wiem, czy tę kwestię byście państwo chcieli podnieść. To znaczy dla mnie jest ciekawe, co Palikot mówi o nas jako osobach zaangażowanych w sprawy publiczne. To znaczy, fenomen Palikota polega na tym, że Palikot dostarcza nam takiego twardego porno, które jest jedyną rzeczą, która nas rusza w tym momencie politycznie. Tak samo jak Kaczyński. Od czasu afery Rywina, a później rządów Prawa i Sprawiedliwości, niestety jest tak, że piękne historie romantyczne, zwykłe filmy, że tak powiem, już publiczności nie kręcą. Palikot nie byłby możliwy, gdyby nie to, że w mediach przebijanie się ze swoim takim mesażem, tak, ze swoim takim przekazem jest możliwe tylko wtedy, kiedy następuje jakieś radykalne tąpnięcie, jakieś walnięcie. I Palikot świetnie to wszedł. Stan nadzwyczajny. Moim zdaniem od 2003 roku mamy cały czas do czynienia ze stanem nadzwyczajnym w Polsce, a na pewno mamy z nim do czynienia od 2005 roku i rządów Kaczyńskiego. Kaczyński sam to prokuruje, ponieważ tylko w takim stanie nadzwyczajnym on jest w stanie zarządzać, mobilizować swój elektorat, który z kolei mobilizuje oczywiście elektorat Tuska. I Palikot próbuje w to wejść. Być może to jest jedyna osoba, której może się udać wejść. Dla mnie jest ciekawe to, czy my jesteśmy w stanie, znaczy Palikot jest możliwy tylko w tym stanie nadzwyczajnym. Pytanie jest, czy w ogóle ten stan nadzwyczajny w Polsce można znieść i można wrócić do normalnej polityki stanu pokoju. I to wydaje mi się, to jest bardzo ważne pytanie, które sobie elity intelektualne powinny zadać.
Ktoś jeszcze? Nie widzę.
Jeszcze można, panie profesorze? Dzień dobry, Aleksander Zioło. Ja powiem tak, że Palikot jest ciągle biznesmenem, który chciałby być politykiem, ale jeszcze nie potrafi. On rok temu już zaczął mówić, że chciałby być premierem, wicepremierem, więc logicznie patrząc na to mógł albo zostać szefem Platformy, albo założyć własne ugrupowanie. Okazało się, że nie może zostać szefem Platformy, więc zaczął myśleć o własnym ugrupowaniu, ale ciągle myśli jak biznesmen, to znaczy... Mówicie panowie tutaj o tym finansowaniu partii politycznych. On już to oprzedł. Założył stowarzyszenie, powiedział, że będzie za aborcją, będzie za eutanazją i otwiera konto, będzie lobbował, tak? Czyli zdobędzie te pieniądze. Ale ciągle nie jest politykiem, ponieważ mimo ogromnego potencjału, o którym mówi tutaj profesor Richard, on się zagubił i ciągle jest tym biznesmenem, który myśli, że jest nie do zastąpienia i on zrobi biznes w polityce, ale nie pracuje jak polityk. I on jest takie efekty trzy pierwsze, to znaczy chodził po mediach i mówi, że kilku silnych liderów z nim będzie, przyszedł moment, sprawdzam, nie ma nikogo, a później mówił, że będzie miał struktury w całym kraju, nie ma nigdzie, popełnił błąd w ogóle marketingowy podstawowy, to znaczy zaczął używać nazwy, której nie był w stanie zarejestrować, teraz nazywa się jako ruch poparcia, właściwie nie wiadomo co to jest, czyli jakby zmarnował tą szansę. I ten czwarty moment, o którym mówił profesor Richard, to znaczy jakby na to nie spojrzeć, w miarę szeroko ten program był adresowany w sali kongresowej, a później zaważyło jedno spotkanie z Jerzym Urbanem i poszedł w taki prymitywny antyklerykalizm, jakby taki antyklerykalizm, o którym mówił tutaj profesor Śpiewak o przeszłości. Znaczy on się skupia na konflikcie z biskupami, kiedy biskupi już mają coraz mniejsze znaczenie w Polsce. Znaczy Polacy spotykają się przed wszystkimi z proboszczami, i ich oceniają dosyć dobrze w opozycji do biskupów. Więc nie zakorzenia się w rzeczywistości społecznej i coraz bardziej rzeczywiście przypomina takiego lepera dla wykształciuchów. To znaczy on będzie jakimś elementem sceny politycznej, popełnił tyle tych błędów, o których wspomniałem na początku, że ciężko mu się będzie odbudował, ale na pewno jest fajterem, więc to nie jest tak, że on nie stoi przed szansą, ale wydaje mi się, że przy jego osobowości to może być też taki projekt jak Le Pera, na maksymalnie dwie kadencje, to znaczy on się nie zakorzeni społecznie.
Ja bardzo krótko, bo strasznie jest wszystko poważnie, a ja chcę powiedzieć, bardzo mi odpowiada, co mówił profesor Rejkowski, że jest rodzaj katarsis. I muszę powiedzieć, ja jako wyborca tak sobie myślałam. Palikot, jeżeli będą wybory, mam wielką ochotę na niego zagłosować. Dlaczego? Traktując to jako taki sam gest, jaki zrobiła Joanna Szczepkowska na scenie, a tym razem pod adresem dotychczasowej sceny politycznej.
No, mówiąc prawdę, to jest dla mnie bardziej wiarygodna odpowiedź niż wiele innych tutaj na temat motywacji inteligencji, to znaczy poziom frustracji i poczucie alienacji, wyizolowania. Mi się wydaje, że tutaj jest jednym z istotnych kluczy. Parę słów zanim Państwo będziecie mogli odpowiedzieć na pytanie. Znaczy, tu były dwa poziomy. Jeden, mówiło się dużo o Palikocie. Mówiąc prawdę, tutaj najbliższy jestem Pawłowi Śpiewakowi. Znaczy, mi się wydaje, że Palikot w jakimś sensie, patrząc na Palikota, możemy jak przez pewne zwierciadło patrzeć na rzeczywistość. On dokonywał różnych wyborów. Tu nie wszystkie zostały wymienione. Od skrajnie prawicowych, no to ten Ozon, to jest, prawda, on tłumaczył się takim donosem na ojca Ziębę, który był skądinąd w trudnej sytuacji dla innych powodów, że to on mu podpowiedział Górnego i innych, prawda. Chciałbym powiedzieć coś, co mną wstrząsnęło. Ja chciałem jednak ten fakt przytoczyć, bo moim zdaniem on nie jest błahy, nie jest bez znaczenia, bo to był odruch, który się wpisuje w bardzo radykalny i na pewno nie lewicową postawę, mianowicie w jednym z wywiadów i to w walce z kolegami swoimi partyjnymi, bo miał też fazę, kiedy pewne megalomani w ramach Platformy, kiedy był przekonany, że zdobędzie władzę, kiedy o swoich kolegach mówił, że jeżeli oni chcą zachować władzę, to oni muszą się, no jakby to powiedzieć elegancko, no on tam mówił o spermie i krwi na twarzy, to znaczy, że oni muszą się oddać Tuskowi. To nie była metafora, on to mówił dosłownie. To jest tajemnica polityki, to znaczy on w ten sposób interpretuje politykę. Moim zdaniem to nie była marginalna wypowiedź. To jest sposób postrzegania polityki przez niego. To znaczy, to jest oni po prostu, jeżeli chcą pozostać na scenie politycznej, to był moment, kiedy oni zostali odsunięci, prawda? No to oni muszą, że tak powiem, oddać się Tuskowi i to bardzo w drastyczny sposób opisywał. Kiedy ja to wyciągnąłem, to przytoczę fakt prywatny, znaczy chociaż on był publicznie w telewizji, bo moim zdaniem on był bardzo charakterystyczny. Kiedy dziennikarz przytoczył moje słowa, ja oceniłem to jako knajacki język z celi, prawda, to on odpowiedział, no, że jest oczywiście polityka typu Tomasza Manna, jak była Gieremka i mnie pochlebił, utożsamił mi z tą pozycją, a dzisiaj to jest czas Tarantino, prawda, to jest moim zdaniem klucz dla zrozumienia jego podejścia do polityki. Jego podejście do polityki, to znaczy on dobiera dowolną rolę ze względu na możliwą skuteczność, prawda? Muszę powiedzieć, że to mnie dość zaskoczyło, co Leszek Jerzewski powiedział, prawda? Że to jest nieważne to, co on myśli, co on mówi, ważna jest skuteczność, bo to moim zdaniem to jest dokładnie sposób, w jaki on pojmuje politykę, ale to jest jednak ważne kryterium. I teraz jest on ważny oczywiście ze względu na potrzeby, na które on zaspokaja i na które odpowiada. Mówiąc prawdę, ja osobiście jestem dość sceptyczny, aby on mógł zbudować ruch wyłącznie na antyklerykalizmie, niezależnie od tego, jak ludowy antyklerykalizm, jak głęboki jest ludowy antyklerykalizm. Mi się wydaje, że on osobiście w okresie, w którym odegrał rzeczywiście istotną rolę publiczną, to znaczy po katastrofie 10 kwietnia, w którym wymieniano go w jednym rzędzie z Tuskiem i z Kaczyńskim. On stał się nagle jedną z trzech postaci polskiej sceny politycznej. Dzisiaj już jest to trudne do wyobrażenia. Jednak był taki moment, on znalazł, prawda, język, w którym był w stanie wyrazić istotne frustracje, poglądy części społeczeństwa w sytuacji takiego tabu, wszechobecnego tabu, prawda, po katastrofie. Różne rzeczy nie wypadało, jemu wypadało, ale to jest zbyt mało materiału, żeby z tego budować, jak mnie się wydaje, ruch polityczny. Ale teraz głos Państwu. Zaczniemy od Marcina Króla, także on musi wyjść za chwilę. Bardzo proszę.
Może. I ja tylko dwie rzeczy dokładniej rzecz biorąc. To, co pan Tadeusz Bartoś i tak dalej, nie całkiem... O co mi chodziło? Mi chodziło o powiedzenie tyle, że jest pewna potrzeba elitarnego czy liberalnego elitaryzmu, który ma dużą tradycję i który dziś jest także aktualny. Teraz, żeby wrócić do Palikota, tu jest problem, ktoś wspomniał o tym, że Leperowi się udało, jedynemu z państwa. Otóż to prawda, oczywiście. Giertychowi się, no masz rację. Giertychowi się też udało, ale masz rację, ale że tak powiem, postawy Palikota metodami Lepera wylansować się nie da. I na tym polega pewien zasadniczy paradoks, to znaczy tych tęsknot, wszystko jedno, jak to nazwać, słusznie Kinga mówiła, politycy są bardziej konserwatywni niż społeczeństwo i tak dalej, tylko tych liberalnych tęsknot społeczeństwa, bardzo trudno jest politycznie je wylansować, ponieważ polityka wymaga brutalnych metod. Janusz Palikot posługiwał się nimi do pewnego stopnia skutecznie, do pewnego stopnia nieskutecznie, ale próbował, bo ja nie bardzo widzę sposób, w jaki niesłychanie kulturalnie można społeczeństwu wytłumaczyć, że należy być liberałem i tak dalej i to zrobić w taki szykowny i grzeczny sposób. Tak się w polityce po prostu nie osiąga żadnych sukcesów, trzeba na siebie zwrócić uwagę i tak dalej, zwłaszcza w Polsce. W szczególności, gdzie media doszły do stanu szału na temat oglądalności polityków. I drugi punkt, o którym jednak chciałem powiedzieć, to jest ta sprawa Kościoła. Otóż ja myślę, że to jest jednak różnica. Naturalnie zawsze był polski antyklerykalizm i na wsi i tak dalej, tylko to się zmieniło w ciągu ostatnich 20 lat w sposób zasadniczy. To znaczy był antyklerykalizm i księdza słuchano, kiedy mówił, na kogo głosować. Dzisiaj księdza się nie słucha już tak bardzo, albo wcale się nie słucha, ponieważ ksiądz najczęściej stracił lokalny autorytet. Stracił także poprzez konfrontację i to, co mówił Andrzej Rychard, to potwierdza, przez konfrontację takich prostych obserwacji, kiedy ja zamieszkałem 23 lata temu na wsi, dziewczyna pewna urodziła dziecko ze związku pozamałżeńskiego, że tak powiem, i ją ze wsi wygnano, dosłownie i, znaczy bez bicia, ale psychicznie. Dzisiaj to jest normalne, a wikary, który był u nas po kolędzie, mówił mi, że nie zdarza się dawać ślubu osobie, która nie jest w ciąży. Prawda? To praktycznie nie istnieje taki fenomen, bo ślub biorą dopiero wtedy, kiedy trzeba. To jest skokowa różnica i teraz to społeczeństwo wiejskie, które jest liberalne, które jest naprawdę znacznie bardziej modernistycznie nastawione i tak dalej, musi ze względu, dlaczego dzieci chodzą dalej się, że tak powiem, bierzmują. Do bierzmowania. Nie dlatego, że tak głęboko wierzą, proszę Państwa, w Boga, tylko dlatego, że jak się nie tego, to potem nie można być świadkiem na ślubie, nie można być ojcem chrzestnym i, nie może, i tak dalej. Pełnić szeregu funkcji, które są w obyczajowości wciąż obecne. To jest przełamywanie tych zwyczajów, ale to przełamywanie następuje w sposób dramatyczny. I Kościół jest tutaj przeciwnikiem. I ostatnia już anegdotyczna rzecz, mianowicie a propos Donalda Tuska i postawy PO. Otóż w 92 roku nie było jeszcze PO, ale niczego takiego, tylko było KLD. Miały być wybory i ja całkowicie byłem przekonany, że będę głosował na KLD, bo mi się z jednego tylko powodu, trochę tak jak pani powiedziała, mianowicie oni jedni chociaż nie powoływali się na Kościół. Prawda? I dwa tygodnie przed wyborami audycja w telewizji, a Tusk mówi, każdy liberał jest katolikiem, każdy katolik jest liberałem, czy coś w tym rodzaju, mniej więcej. Prawda? Wtedy myślę sobie, o nie, to ja na ciebie nie będę głosował już wobec tego, jak bo nie wytrzymał. Nie wytrzymał, że jak nie powie, że liberał jest katolikiem, to Andrzej przegra. Prawda? Bo otóż to trwa. Minęło 18 lat od tego czasu, to poczucie polityków łącznie z SLD. Nawet w SLD jest poczucie, żeby nie drażnić zanadto Kościoła, bo to nam nie przyniesie dobrych głosów i tak dalej. To trwa. Palikot się jeden odważył. Chwała mu za to. Czy zrobił to skutecznie i zręcznie? Zapewne nie, ale to jeszcze nie koniec.
Dziękuję bardzo. Kinga Dunin, bardzo proszę.
Mam nadzieję, że to rzeczywiście nie koniec. No w gruncie rzeczy walki z pewnym systemem myślenia, organizowania debaty politycznej, organizowania wyobraźni politycznej, ale rzeczywiście ciągle nie wierzę w to, żeby przywódcą tej zmiany mógł zostać Janusz Palikot. Możliwe, że jest on rzeczywiście ofiarą sytuacji, w której żeby móc pełnić tę rolę, musi zdobyć rozpoznawalność i popularność w sposób, który odbiera jednocześnie godność w jakimś sensie. i można powiedzieć, że nie był, że bez tego nie, nie byłby nikim, ale w ten sposób stał się tylko tym, kim jest, co, no, co odstręcza od niego część inteligencji. Na pewno tutaj mówiło się, że nie mówił nic o gospodarce. To jest nieprawda, dlatego że pierwsze programy, które pojawiały się w internecie, zawierały punkt o podatku liniowym, z którego przed kongresem Palikot się wycofał, licząc na tą zagrywkę w stronę lewą. Dla lewicy Palikot i tak z tym wszystkim, z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, z niedocenieniem roli państwa, z brakiem jakichkolwiek programów socjalnych, dla lewicy, jakkolwiek prawdziwie lewicowej, jest on zupełnie nie do przyjęcia, dlatego że sam pakt na poziomie wolności liberalnych to troszeczkę za mało. Ciekawe, że cały czas mówimy o kościele, o antyklerykalizmie, które zresztą ja bym tutaj... Ciekawe, że jeżeli się mówi na przykład, że należy doprowadzić do rozdziału kościoła i państwa, albo że ktoś nie życzy sobie, żeby w szkole była religia, zostaje to nazwane antyklerykalizmem. Ja bym wolała, żeby mówić na przykład o konflikcie wokół kościoła. Zbyt łatwo chyba... zupełnie cywilizowane i oczywiste i racjonalne postawy w tej kwestii nazywamy antyklerykalizmem. A jednocześnie przecież mimo wszystko tutaj Palikot zgłosił ileś oczywistych takich haseł jak legalizacja aborcji, związki partnerskie, parytety i tak dalej. I te słowa praktycznie tutaj nie padały, dlatego że właśnie z jednej strony wydaje mi się, że Polacy mogliby świetnie funkcjonować w takim układzie, w jakim funkcjonuje wiele społeczeństw starej Europy, gdzie te kwestie są od dawna załatwione, zostały przeprowadzone za zgodą i prawicy, i lewicy, głosami partii prawicowych i lewicowych. Jeżeli mówimy o, pan mówił o antyliberalizmie we współczesnej Europie, to są ruchy nastawione na walkę z imigrantami, na myślenie o pewnych, na myślenie o rekonstrukcji narodu w jakiś nowy sposób, o różnych rzeczach, ale na przykład tam nikt się nie kłóci o to, czy nie wiem, czy kobieta może sobie zrobić in vitro, albo czy nie wiem, czy para gejów może zarejestrować swój związek w urzędzie gminnym. To są rzeczy, które już po prostu zostały wyłączone poza istotny, ważny spór polityczny. I prawdopodobnie nic by się nie stało, gdyby te hasła w Polsce zrealizować, gdyby nie to, że ten język został tak zdefiniowany, że te hasła tu brzmią radykalnie. Że ktoś, kto tak mówi, zostaje radykałem albo nawet trochę frikiem. Lepiej mówić tak ogólnie o liberalizmie. I niestety ofiarą tego zostanie Palikot, który dostarczy nam katarzys, może. Ja rozumiem ten argument o katarzys, że masa osób odetchnęło, no nareszcie ktoś to głośno powiedział, ale ja na tyle głupi nie jestem, żeby to głośno mówić. No może, i myślę, że też na kartki wyborcze to się też nie przełoży.
Paweł Śpiewak, bardzo proszę.
Znaczy, tylko trzy uwagi może. To znaczy, w tej dyskusji pojawiło się taki wątek, który mnie strasznie zaniepokoił, nieco zaniepokoił, to znaczy taki kult polityki siły, to znaczy z taką pogardą niewolności, to po prostu taka elegancja, a my tutaj wiadomo, że już ta elegancja się skończyła, to musimy szanować siłę, teraz jest taki nowy etap w polityce, chamstwa, brutalności, to się powinno liczyć, powinno się stawiać na takich ludzi, którzy trochę tak działają. Ja nigdy nie zagłosowałem na Unię Wolności, ale z innych powodów, nie dlatego, że są eleganccy, tylko z jakby innego powodu, ale wydaje mi się, że ten sposób myślenia i ta fascynacja siłą ze strony inteligencji tutaj obecnej, ale sądzę, że to jest wyrazem jakby częstszego stanowiska obecnego, jest moim zdaniem sygnałem czegoś bardzo niepokojącego. To znaczy, to przestaje się myśleć w ogóle o polityce, mam wrażenie. Zaczyna się uprawiać wyłącznie takie media, obecność w mediach, krzykliwość. No tak jak ktoś tutaj, chyba to pan Jeżdżewski powiedział słusznie, że między pornografią, hard porno, a porno politycznym właściwie różnica jest tylko
to, co się pokazuje, a nie to, co jest naprawdę. Znaczy ten sam model, powiedziałbym, działania. No ale no, to jest jakby stan kryzysu, prawda? I jeżeli można mówić o Januszu Polikocie jako zjawisku czy fenomenie politycznym, to mam wrażenie właśnie jako fenomenie pornografii politycznej. I to uważam za rzecz skandaliczną. To znaczy, to już ja bym powiedział, że oceniałbym. Ja bym powiedział, jeśli chodzi o głosowanie na trzecią partię, to nie tylko jest na szczęście Janusz Palikot, tych trzecich partii być może, że będzie więcej i że nie tylko ta jedna będzie i nie będzie trzeba na niego w tym sensie głosować, dlatego żeby rozwalić jakiś środek, prawda? Więc ja uważam, że tutaj jest coś bardzo niepokojącego, coś takiego, co by sprawiało, że kolejne pokolenia będą odbudowywały ten sam sposób myślenia o tym. I teraz jest problem, oczywiście z tym się wiąże jakby myślenie o polityce. To znaczy, no to jest trochę tak jak Donald Tusk. On zawsze mówił, że kto czyta programy, po co nam programy? Nikt tego nie będzie czytał, po prostu piszemy to tylko po to, że to tak wypada, ale w gruncie rzeczy nie zaglądamy do tego. Ale mnie się wydaje jednak, ja bym tutaj był zwolennikiem takiej tezy, że one nie są po to, żeby je czytać, tylko żeby rzeczywiście wiedzieć, co się chce robić, prawda? I sądzę, że zaplecze intelektualne Janusza Palikota i zaplecze zresztą innych formacji jest tak ubogie i w tym sensie, nawet jeżeli biorą władzę, są kompletnie do niej nieprzygotowani. Właściwie nie wiedzą, co robić, dlatego że nie mają żadnego pomysłu, żadnego intelektualnego pomysłu. I nie wyobrażam sobie, że Janusz Palikot, który dochodzi do władzy, jakkolwiek rozumianej, żeby nawet to było 6-procentowy udział, załóżmy w parlamencie, to wydaje mi się być mało prawdopodobne, to jest polityk, który jest kompletnie bezradny, on nie wie właściwie, co ma powiedzieć, znaczy nie posiada żadnego intelektualnego, przemyślanego stanowiska w jakiejkolwiek kwestii, w związku z tym mówienie o nim jako o polityku, to jest show, to jest aktor pornograficznej sceny w tym sensie, ale nie ktoś, kto zaproponuje jakąkolwiek polityczną wizję, tam nie ma nic w pewnym sensie, łącznie z wizją ekonomiczną czy wizją polityki zagranicznej, no nie ma tam żadnego zdania, choć wiem, że on szukał oparcia i szukał takiego oparcia w wielu lubelskich ekonomistach i wyprodukował zresztą jeden taki tekst programowy był wyprodukowany i wydawał mi się całkiem rozsądny, ale wyrzucił go chyba do kosza na śmieci albo nie potraktował go obecnie poważnie. Więc to mnie się wydaje, że tu jest jakiś problem tego rodzaju aktorstwa. I trzecia kwestia. Otóż zgadzam się z Andrzejem Rychardem, że w Polsce postawy liberalne czy takie, które byśmy szeroko nazwali liberalnymi, mają jakieś miejsce. To nie jest tak, że one są społecznie nieistniejące. Ale bym jednak rozróżnił chyba bardzo starannie i wyciągnął z tego jakieś konsekwencje, których pewnie nie potrafię w tej chwili. Mianowicie między takim, powiedziałbym, liberalizmem takim zdroworozsądkowym, powiedziałbym, potocznym, prawda? To, że jednak normalne jest, że nikt rozsądny znaczy nikt w Polsce nie przestrzega reguł Kościoła katolickiego w dziedzinie etyki seksualnej. No nikt chyba. To znaczy, to są jakieś, no nie wiem, jakieś, raczej oni są, powiedziałbym, szlachetnymi wyjątkami, mniejszością. Mało kto to są naprawdę antykościelni ludzie, bo za poważnie traktują Kościół wręcz. No tak jak zresztą księża nie przestrzegają. I dotyczy to wielu rzeczy. No jeżeli zbadamy poglądy na temat obywateli polskich, na temat kanonu, dogmatów kościelnych, to się okaże, że większość Polaków w ogóle nie zna tych dogmatów, nic ich nie rozumie, nie chce ich. Czyli jest to taki, powiedziałbym, liberalizm przedintelektualny, liberalizm potoczny, liberalizm taki życia codziennego, a trochę liberalizm wynikający z tego, że ileś milionów Polaków przebywa na Zachodzie, uczy się innego świata, przynosi to doświadczenie do Polski i ma inny taki stosunek do takiego polskiego tradycjonalizmu czy polskiej niechęci. Ale ten potencjał liberalny nie jest żadnym potencjałem, który może zamienić partię polityczną o wyraźnie ideologicznej liberalnej tożsamości. To są dwie różne rzeczy moim zdaniem. I mówienie o tym, tak jakby ten potencjał miał się przełożyć na język polityki w sposób prosty, jest wydaje mi się chyba, powiedziałbym, pomysłem, no, który można rozważyć, ale pomysłem kompletnie nierealistycznym, jakby niemożliwym do zrealizowania, prawda? Czegoś tutaj brakuje. Jedyny pomysł ideologiczny, który się w Polsce, tak powiem, narodził i który no, ma jakąś taką wiarygodność i siłę, no to jest pomysł, powiedziałbym, a la krytyka polityczna, prawda? Uważam, że dyskusja na temat krytyki politycznej i jej znaczenia w Polsce, to byłaby realna dyskusja. Dyskusja jej liberalno-lewicowych takich, powiedziałbym, odniesień. Natomiast dyskusja na temat, powiedziałbym, Janusza Palikota, no to jest taka dyskusja, czy on jest liberalny, czy nie. To jest pretekstem do postawienia pytań ważnych, które są ważne niezależnie od tego, czy Palikot będzie na tej scenie, czy go nie będzie, co się z nim w ogóle stanie. Dziękuję bardzo. Andrzej Rychard, bardzo proszę.
A nawiążę do tego, co mówił Paweł Śpiewak. Ja to widzę tak. Oczywiście istnieją te dwa rodzaje liberalizmu. Ten, o którym mówiłeś, nazwijmy go liberalizmem nieoświeconym, powiedzmy, prawda? I ten taki liberalizm, który jest bardziej oświecony z jakimiś konotacjami instytucjonalno-politycznymi. Otóż ja uważam, że pewna część tej agresji, która jest obecna w wypowiedziach Palikota, wynika z tego, że w polskiej debacie nie ma języka, w którym można byłoby właśnie przekładać, dokonywać translacji tego liberalizmu nieoświeconego na ten liberalizm instytucjonalno-polityczny, i on się musi także wyrażać w języku bliskim bardziej temu liberalizmowi nieoświeconemu. Natomiast inaczej niż Paweł uważam, że moim zdaniem taka translacja jest możliwa i że ktoś taki prędzej czy później się znajdzie i będzie potrafił pokazać, że istnieją pewne elementy wspólne i że to się da przełożyć, że krótko mówiąc te postulaty tego liberalizmu przedracjonalnego czy też przedmyślowego dadzą się przełożyć na postulaty liberalizmu instytucjonalno-politycznego. W moim przekonaniu to się stanie, choć niekoniecznie to się musi stać w wyniku działań Janusza Palikota. On, jak sądzę, trafił swój czas, trafił ze swoim przekazem, budując go w miarę w spójny sposób. Natomiast potem, w moim przekonaniu, popełnił serię błędów i tutaj się absolutnie zgadzam z tym, co mówił pan Aleksander Zioło, że do tych błędów też dodać należy to, że nie było tych liderów, że wyjątkowo niefortunna była historia z nazwą partii, która na początku nazywała się inaczej, a potem właściwie zaniknęła, i w ogóle nazywanie partii ruchem poparcia dla kogoś personalnie w Polsce też moim zdaniem już na starcie może zdejmować część potencjalnego poparcia, a nie dodawać, bo Polacy, choć myślą o polityce personalnie, to jednak nie aż tak nachalnie, personalnie, żeby lubili głosować na partie, które są partiami poparcia dla pana X bądź dla pana Y. Więc ta seria błędów tutaj była duża. Tym niemniej jednak sądzę, że istnieje pewien proces społeczny. Proces społeczny większego przyzwolenia na postawy liberalne, który oczywiście może być kontrowany przez pewne kontrprocesy społeczne, o których mówił pan profesor Rejkowski. Natomiast nie sądzę, aby on w ogóle zanikł. W moim przekonaniu jednak kierunek modernizacji jakoś będzie bardziej wymuszał zwiększanie tych postaw proliberalnych. I w tym wszystkim, tak naprawdę, krótko mówiąc, moim zdaniem struktura społeczna sobie znajdzie, prędzej czy później, jakiegoś Palikota, bądź kogoś, kto będzie to potrafił odczytać, być może w inny sposób właśnie niż Janusz Palikot. A ja nie wiem, czy Tusk jest Tusk, ja nie wiem, czy Tusk to jeszcze potrafi czytać. I z tego punktu widzenia to, jak struktura społeczna, mówiąc metaforycznie, będzie sobie znajdowała tego kogoś, jest dla mnie o wiele ciekawsze niż to, jakie szanse ma bądź nie ma Janusz Palikot. Czy jest wiarygodny, czy nie jest wiarygodny. Czy to jest tak, że nie jest wiarygodny, bo przecież, prawda, już dawno to, co on mówi, myśmy mówili, czyli my, środowiska lewicowe, bądź jak mówiła pani Manuela Gretkowska, my, Partia Kobiet, już to dawno mówiliśmy. Tak, ale wtedy to nie było takie słuchane. Odpowiedź na pytanie o to, dlaczego to w pewnym momencie, przez krótki okres czasu, stało się bardziej słuchane, jest ważne dla zrozumienia tego właśnie, jak struktura społeczna próbuje torować drogę dla tego typu politycznych reprezentacji w przyszłości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I na zakończenie Robert Krasowski. Bardzo proszę.
Dziękuję. Jestem w trudnej sytuacji, bo ja nie mam poglądów Janusza Palikota, a antyklerykałem też nie jestem, natomiast muszę jednak pobronić tutaj Palikota. Jest tak, ja jestem, mam osobisty kontakt i relacje z Januszem Palikotem, z moim kolegą ze studiów, więc parę rzeczy mnie od razu jakoś mocniej uderza tutaj. Jeżeli Jacek Zychowicz pyta się, czy Janusz Palikot jest handlarzem win owocowych, to chcę powiedzieć, przede wszystkim jest naszym kolegą ze studiów. I pamiętamy go ze studiów jako rasowego inteligenta i to o tym warto wiedzieć. Ale pamiętamy go jako rasowego inteligenta, jeżeli koło jego boku... Nie, ale jeżeli... Nie, ale chodzi o podstawową rzecz, o której jakby warto pamiętać. Inteligenci rozpoznają w Palikocie inteligenta jednak. To, że Kuc wychodzi w geście lojalności wobec Palikota z Platformy, to, że Wodziński pisze esej, to, że Agata Bielik, kolejna koleżanka ze studiów, jest obok... obok niego na tym. To pokazuje pewien typ jednak. Inteligenci w Januszu Palikocie jednak rozpoznają inteligenta tak jak dawniej, chociaż na przykład to nie była moja wrażliwość. Inteligenci rozpoznawali w Jerzym Urbanie inteligenta. Chociaż pamiętam na przykład, że Jerzy Urban nie był delikatniejszy od Janusza Palikota. Pamiętam do dzisiaj, jak po atakach Cimoszewicza na Millera pojawił się w tygodniku nie komiks o kurwie Cimoszce, która każdemu dawała. Cytuję, kurwa Cimoszko, która każdemu dawała. No takie rzeczy pojawiają się co jakiś czas i takie rzeczy z reguły robią właśnie inteligenci. Znaczy największymi prowokatorami, najbardziej brutalnymi, najbardziej chamskimi w zachowaniach potrafią być inteligenci, a my inteligenci też im często to wybaczamy albo nie wybaczamy, ale nie zmienia to faktu, że w naszej inteligenckiej wspólnocie są. Aleksander Smolar ma wielkie pretensje za wywiad dla Polski, w którym on mówił o relacjach, jakie panują w Platformie i oczywiście był w tym element aprobaty ze strony Palikota, ale mimo wszystko dla mnie to był wszystkim donos na to, jak wyglądają relacje wewnętrzne w Platformie. I tak bym czytał tą wypowiedź. Jeżeli widzimy, co się wydarzyło na przykład parę dni temu w PiSie, to dowiadujemy się po raz kolejny, że w PiSie są takie same relacje, prawda? Znaczy, że jest to dwór, na którym car robi wszystko, co może, a wszyscy są gotowi spełnić każdy rytuał narzucony przez wodza. I wydaje mi się, że na swój sposób traktowałbym to z większą wyrozumiałością na to, co mówił Palikot. Chociaż zgadzam się, że jego fascynacja tym, co się dzieje w PO i przy podawaniu tego PiSu była trochę niezdrowa. Pytanie, czy Palikot jest wiarygodny też przy swojej wolcie politycznej? Nie wiem, czy jest wiarygodny. Wiem jedno, że Jarosław Kaczyński w 90 roku założył partię, która na PC, które nazwał chadecką. I pamiętam, jak Adam Michnik chwilę potem powiedział, że zna Jarosława Kaczyńskiego od wielu lat, a o tym, że jest chadekiem, dowiedział się właśnie teraz. Lech Kaczyński określał wtedy Jarosława centrystą, siebie też. Parę lat później widzimy jednego i drugiego jako liderów ultraprawicowego skrzydła polskiej sceny politycznej. Donald Tusk, no to już mówił Marcin Król o tym, jak ewoluuje od liberalizmu integralnego. Natomiast nie mówił jeszcze o dalszych elementach, które wszyscy pamiętamy. Ślub kościelny tuż przed kampanią wyborczą i w tej chwili, powiedziałbym, uwiarygodnienie konserwatywnej rewolucji na skalę znacznie większą, niż by to zrobił Jarosław Kaczyński, bo poparcie Jarosława Kaczyńskiego dla rewolucji konserwatywnej było z założenia kontrowersyjne, a to, co robi Donald Tusk, to jest zalegalizowanie językiem centrum, językiem liberalizmu. A zatem, powiedziałbym tak, skoro ci panowie robią takie wolty, to być może Janusz Palikot, robiąc woltę podobną, okaże się wiarygodny. Co do wypowiedziach pana Rychardy Śpiewaka, znalazłem taki bardzo, bardzo wyraźny ton lekceważenia dla antyklerykalizmu. Ja też muszę przyznać, że osobiście tych emocji nie podzielam i wydaje mi się, że źle, że w ogóle na scenie politycznej takie rzeczy, takie zjawiska, ten typ formułowania myśli zagościł. Natomiast mam wrażenie, że czym innym jest ocena tego zjawiska, czym innym jest spór o to, czy ono jest gęste, czy ono jest ważne. Mi się wydaje, że jest ważne i dużo ważniejsze niż dzisiejszej dyskusji wynika. A czy jest tak, antyklerykalizm pojawiał się w latach 90., ale pojawiał się zawsze z tyłu. Był emocją, która była gdzieś wykorzystywana. Była wykorzystywana przez SLD, była wykorzystywana przez niektórych polityków Unii Wolności, ale zawsze to było spychane na plan dalszy. W przypadku Unii Wolności ważniejsze były reformy, w przypadku SLD no, doszło do stłumienia tego w imię kompromisu z Kościołem. Aleksander Kwaśniewski, który na przykład najpierw walczył bardzo mocno z Konkordatem, potem zaczął walczyć z własną formacją, żeby wymusić ratyfikację Konkordatu, a zatem ten antyklerykalizm nie do końca tak zakwit, powiedziałbym, i pojawiło się dodatkowo równolegle coś, co wydaje mi się bardzo, bardzo ważne. Inteligencja, nie tylko liberalna, ale inteligencja wierzyła, że Kościół Polski wszedł, jak i w ogóle cała Polska, w fazę modernizacji o wiele później niż wszystkie inne państwa. To pozwalało obejrzeć te inne przypadki. Wydawało się, że mając wiedzę na temat procesów sekularyzacji na świecie, Kościół wejdzie w tą epokę dużo inteligentniej, a zatem, że uda się Kościołowi kolaborować z nowoczesnością, wiedząc, jaka siła nowoczesności jest realna. Okazało się, że Kościół tej kolaboracji nie podjął, że zachowuje się tak, jak się zachowały silne kościoły w państwach zachodnich, które, jak pamiętamy, znalazły się tam, gdzie się znalazły, czyli na pozycji przegranego wskutek ataku. Jeśli patrzymy na ostatni atak, jaki został przeprowadzony pod adresem kościoła, czyli na Hiszpanię i na to, co zrobił Zapatero, to mam wrażenie, że jednak w Polsce mamy do czynienia z sytuacją podobną. Znaczy kościół dostał 20 lat spokoju, tych 20 lat nie wykorzystał i wydaje mi się, że Janusz Palikot bardzo dobrze wyczuwa, że w związku z tym, że Kościół nie chciał sam umrzeć śmiercią naturalną albo nie chciał się dostosować do kryterium nowoczesności, zostanie do tej śmierci zaproszony. Zostanie zaproszony tak, jak to się robi na przykład w Hiszpanii, czyli ścieżką bardzo brutalną i agresywną, ale to jest, tak jak mówię, no ja w gronie tutaj panelistów na pewno nie jestem osobą wychyloną w lewo, ale więc nie mówię tego z sympatią dla antyklerykalizmu i w ogóle nie mówię tego z sympatią dla wojen kulturowych. Ale wydaje mi się, że czasami warto dostrzec, że sytuacja nabrzmiewa. Wydaje mi się, że w Polsce mamy do czynienia z sytuacją, która nabrzmiewa wojną kulturową. Wydaje mi się, że ta wojna kulturowa jest w całości zawiniona przez stronę konserwatywną i przez Kościół. I wydaje mi się, że ta wojna będzie toczona nie z tą elegancją Bronisława Geremka i Aleksandra Smolara, ale będzie prowadzona z tą brutalnością Janusza Palikota. Znaczy, że ci, którzy przystąpią do tej walki, dostosują się do metod panujących na scenie politycznej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panelistom serdecznie i państwu. Na szczęście nie ograniczyliśmy się tylko do zastanawiania się nad Januszem samym Palikotem i jego biografią, jego cechami, tylko sporo powiedzieliśmy też ogólnie o polskiej polityce i o stanie Polski. I będziemy mieli okazję wkrótce Państwa zaprosić na inną, mam nadzieję, równie interesującą dyskusję. Dziękuję bardzo i do widzenia.